Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba i teraz zaproponujemy, przepraszam, jego wykład, a później oczywiście rozmowę z nim.
Ciekawe, można go sobie nagrać, puścić dalej. To jest bardzo, bardzo dobry wykład był.
Działania manipulatorskie wobec Kościoła w Polsce.
Ekscelencjo, panie ministrze, magnificencje, panowie profesorowie, szanowni państwo, bierzemy pod uwagę Kościół, jego rolę w historii i we współczesności, trudna ona jest do przecenienia, ale też jeśli bierzemy pod uwagę manipulacje, ich skalę, też trudno znaleźć instytucję czy wspólnotę, która by poddana była bardziej rozległej, nieraz skomplikowanej inżynierii społecznej po to, ażeby osiągnąć pewien cel, mianowicie zniszczyć go. Otóż, proszę państwa, szczególnie tutaj mamy do czynienia z takim doświadczeniem dwudziestowiecznym. Ono jest związane z tym, że na ziemiach polskich, bo mówimy tu o Kościele polskim, zagościły, jak to mówił pan profesor Kiereś, czy jak pisze pan profesor Kiereś, trzy socjalizmy, czyli socjalizm narodowy, ten, prawda, niemiecki, socjalizm ten kolektywny, czyli w wydaniu sowieckim, i liberalizm, czy jak ktoś woli, socliberalizm, no, w którym żyjemy obecnie. I proszę państwa, jeden z takich teoretyków socjalizmu, szczególnie dzisiaj aktualny, Antonio Gramsci, w ten sposób pisał o właśnie socjalizmie i Kościele. Socjalizm jest teoretyczną negacją i praktyczną likwidacją religii. Socjalizm jest właśnie religią, która musi zabić chrześcijaństwo. Socjalizm jest właśnie religią, która musi zabić chrześcijaństwo. A jak go zabić? Można to robić w sposób fizyczny, czyli likwidować księży, likwidować wspólnoty, burzyć kościoły i tak dalej. Ale równie dobrze, a może nawet lepiej, jest posłużyć się manipulacją. Otóż, proszę państwa, skupię się oczywiście nade wszystko na tej współczesności, ale już przed wojną znane są działania, które się powielają, bo pewne wzorce z tej historii najnowszej się powielają. Metody są dosyć stałe. Otóż w 1937 roku po wielu różnych wypowiedziach, dokumentach związanych z potężnym rasizmem czy narodowym socjalizmem, który się pojawił w Niemczech, Pius XI wydał słynną encyklikę Mit Brennender Sorge, czyli dotyczącą potępienia narodowego socjalizmu i jego praktyki, a zarazem jego ideologii. Wówczas to Józef Goebbels, a zarazem całe to otoczenie hitlerowców rozpętało bardzo dużą nagonkę, i tu proszę posłuchać, związaną z tak zwaną pedofilią czy ze zboczeniami wśród duchowieństwa katolickiego. Proszę posłuchać, co Goebbels wówczas mówił. Wychodzą na światło dzienne przypadki molestowania seksualnego, których dopuszcza się ogromna część katolickiego duchowieństwa. I nie są to przypadki sporadyczne, ale obejmujące cały kler katolicki. Fala zgnilizny moralnej, jakiej w takim przerażającym nasileniu świat dotychczas nie widział. Ujawniane są sprawki niezliczonej ilości księży i zakonników i nie ulega wątpliwości, że tysiące tych spraw, które rozpatruje dziś nasz system sprawiedliwości, są zaledwie ułamkiem całości, obejmującej także wszystko to, co hierarchowie Kościoła próbują zamieść pod dywan. Koniec cytatu. Proszę państwa, czy nic nam się nie kojarzy ze współczesnością? W 1937 roku aresztowano z powodu oskarżeń o pedofilię 276 katolickich księży oraz 49 zakonników. Natomiast aresztowania przeprowadzano w pewnych, jak gdyby, takich cyklach czasowych, połączonych z bardzo skomasowaną nagonką medialną, również radiową, bo wówczas radio wykorzystywano, też takie megafony w różnych miejscach pracy i tak dalej, ażeby te działania prawne były skumulowane czy związane z tym, co zwiemy działaniami medialnymi. Dlaczego? Z prostego powodu starano się powiedzieć, jak tacy zboczeńcy, w cudzysłowie mówię, mogą nam wypominać naszą rewolucję narodowo-socjalistyczną, jak śmią to krytykować. I to jest w tym kontekście. Socjalizm z definicji, ponieważ ideologię taką w sobie ma, w sensie koncepcji życia człowieka, życia społecznego, jest sprzeczny z chrześcijaństwem, w związku z czym traktuje to jako religię konkurencyjną do zniszczenia. I ten moment nastał, zwłaszcza kiedy Pius XI w swojej encyklice wprost potępił narodowy socjalizm. Przejdźmy do drugiego socjalizmu, o którym też pan profesor Żaryn sporo mówił, mianowicie o czasach komunistycznych. Otóż wiadomo jest, że następował ten terror taki typowy, aresztowania prymasa Wyszyńskiego czy biskupa Kaczmarka i wielu innych księży. Ale Józef Stalin mówił, że nie da się pokonać kościoła katolickiego w Polsce, jeśli, i tu cytat, nie zrobicie nic, tak twierdził, przy klerze, nie zrobicie nic, dopóki nie dokonacie rozłamu na dwie odrębne, przeciwstawne sobie grupy. Nie zrobicie nic, dopóki wśród kleru nie stworzycie dwie przeciwstawne sobie grupy. Poprzez oczywiście manipulacje. I to już robiono od samego początku. Mamy słynnych księży patriotów, takich księży podupadłych, księży, którzy zdradzili i którzy oficjalnie jak gdyby wpisali się w pewną politykę władz i dzięki czemu można było powiedzieć, czy komuniści mówili od proszę księża postępowi i księża ciemni. Mamy podział, czy próbę wywołania podziału między biskupami, a częścią księży. Mamy oczywiście też tworzenie grupy Dziś Jutro, czy stowarzyszenia Pax, a więc pewnego środowiska też świeckich, nie tylko duchownych, którzy byliby chętni pójść w kierunku władzy, na współpracę z władzą i co ważne, bo to będzie również we współczesności bardzo istotne, na tworzenie swoistej teologii wyzwolenia. Swoistej teologii wyzwolenia, czyli próby połączenia marksizmu z katolicyzmem. Próby, która od strony ani merytorycznej, ani logicznej nie może być skuteczna i która musi się kończyć jakimś rodzajem herezji. Zresztą to się pojawiało nie tylko w Europie. Zresztą też potępianej przez Stolicę Apostolską, ale próby stworzenia też pewnego zamętu takiego ideowego. Bo proszę Państwa, to będzie bardzo mocno wyartykułowane w takiej słynnej komórce w czwartym departamencie SB, mianowicie w tej słynnej grupie D, która miała na cel dezinformację i dezintegrację w Kościele katolickim. O tym jeszcze wspomnę. Ale o co chodzi? Dlaczego dezinformacja? No bo jeśli się wprowadzi pewien zamęt komunikacyjny wewnątrz Kościoła katolickiego, a zarazem na zewnątrz, jeśli bierzemy pod uwagę choćby relacje tego miejscowego Kościoła do Stolicy Apostolskiej, czy biskupów między sobą, czy księży między biskupami, czy wreszcie wiernych w odniesieniu do duchowieństwa, to osiągniemy coś, co jest bardzo istotne, czyli dezintegrację. A Stalin powiedział, tylko jeśli wywołamy ten podział wewnętrzny, to z Kościołem wygramy. Oto kilka przykładów, choćby z lat 60. Znany jest memoriał o niektórych aspektach kultu maryjnego w Polsce, który w 63 roku wśród ojców soborowych był przez służby bezpieczeństwa napisany, znaczy przez agentów służby bezpieczeństwa, ale w sposób profesjonalny, a nie tylko w sposób taki prymitywno-esbecki i rozsyłany po ojcach soboru po to, ażeby zdyskredytować prymasa Wyszyńskiego i pokazać go jako tego, który uprawia coś w rodzaju herezji maryjnej, czyli przeakcentowuje kult maryjny. No i to oczywiście powinno być potępione przez Stolicę Apostolską, ale autorem było SB, ale formalnie chodziło o to, że tu jest jakiś sprzeciw katolików w Polsce zaniepokojonych tym, co się dzieje w Kościele polskim. Inny przykład. Próba oderwania narodu polskiego od prymasa czy od episkopatu. Słynna akcja z 65 roku, kiedy był napisany słynny list biskupów polskich do biskupów niemieckich i oskarżenie prymasa o zdradę, czy biskupów o zdradę, no bo jak można się jednać z Niemcami? Pamiętamy, że ta druga wojna światowa wówczas była w pamięci żywej ogromnej większości Polaków, bo to jest rok 65, a więc ledwie 20 lat od zakończenia wojny. Cała skomasowana akcja propagandowa nakierowana na to, ażeby wskazać prymasa jako tego, który w sposób nieuprawniony prowadzi politykę zagraniczną, a zarazem zdradza interesy kraju, bo pamiętajmy, że wówczas jeszcze Niemcy Zachodnie przecież nie uznawały granicy na Odrze i Nysie. Proszę Państwa, przykład działania takiego próby konfliktowania i wytworzenia podziału między prymasem Wyszyńskim, a kardynałem Wojtyłą. Znana sprawa, opisywana przez historyków, kiedy starano się w jakiś sposób, przynajmniej w latach 60. wskazywać, że to kardynał Wojtyła jest tym postępowym, otwartym, dialogującym z komunizmem hierarchą, a ten prymas Wyszyński jest problemem. Później w latach 70. odwracano tę sytuację. Ale proszę posłuchać jeden z listów, który też napisano w sposób oczywiście fałszywy do papieża Pawła VI z 11 października 69 roku. I pisano do papieża w ten sposób. Takiego nam potrzeba prymasa, jakim jest metropolita krakowski. Żeby taki był prymasem, to by i papież przyjechał do Polski i nie byłoby tych ciągłych nieporozumień z rządem i zgrzytów. Proszę Państwa, ja wskazuję na takie przypadki, które w większości będą miały potwierdzenie we współczesności. Zapamiętajcie Państwo, list do papieża przeciwko prymasowi. Otóż cele tej grupy D, bo ona w latach 70. działała, która miała na cele dezintegrację i dezinformację, to, i to cytat z ich jak gdyby dokumentów, podrywanie autorytetu w oczach opinii publicznej, księży i wiernych. Chodzi o to, żeby autorytet prymasa poderwać w oczach opinii publicznej, księży i wiernych. Inspirowanie biskupów do przeciwstawiania się jego despotyzmowi, w cudzysłowie mówię. Ujawnianie i wykazywanie różnych potknięć w przemówieniach publicznych. Ośmieszanie związków figuranta, chodzi o prymasa, z ósemkami, czyli, prawda, kłaniam się pani profesor, w jego najbliższym otoczeniu. I proszę Państwa, pojawiały się już wówczas w pewnych kręgach katolików, szczególnie na zachodnich, takie tezy, że trzeba by było jednak prowadzić tak zwany dialog. To się wówczas, szła taka moda na tak zwaną Ostpolitik i wejść w obszar dialogu, zarzucano prymasowi, że nie jest człowiekiem dialogu. Nawet biskup Tokarczuk, kiedy raz był i spotykał się z zachodnimi biskupami, ktoś mu zarzucił, że ksiądz biskup, słyszeliśmy, nie jest człowiekiem dialogu. I on powiedział, że nie jest człowiekiem dialogu, z komunistami dialogować się nie da. Dlaczego? Bo żeby do dialogu mogło dojść, muszą być przynajmniej dwa warunki spełnione. Po pierwsze, dobra wola, że nie chce zniszczyć tego, z kim dialoguje, tylko prawda, ja go szanuję. A po drugie, nakierowanie na prawdę. Że ten dialog jest taki, ma sens. Więc proszę zauważyć, jak tym manipulowano. Manipulowano bardzo skutecznie, ale bardzo mocno, na przykład chcąc obejść prymasa Wyszyńskiego już od lat 60. aż praktycznie do wyboru Karola Wojtyły na papieża, czyli do 78 roku, kiedy twierdzono, że i starano się uruchomić też placówki dyplomatyczne w Rzymie, że da się podpisać nowy konkordat lub nowe porozumienie państwa i kościoła, ale nie z prymasem Wyszyńskim, tylko ze stolicą apostolską, a przeszkodą dla ułożenia normalnych relacji, normalnych stosunków państwo-kościół, normalnego rozwoju kościoła w PRL-u jest prymas Wyszyński. I to, ponieważ ta tendencja w Watykanie się pojawiła na ten dialog, to Ostpolitik, te kontakty ciągle nawiązywano, szczególnie tutaj kardynał Agostino Casaroli się pojawiał w tych relacjach. Starano się po prostu zniszczyć czynnik, który integrował ten Kościół Polski, był bardzo mocnym elementem i był i rozumiał, z czym walczy, że walczy praktycznie z religią. Ateistyczną religią, choćbyśmy ją w cudzysłowie określili mianem religii, ale mającą przynajmniej takie aspiracje, czyli walkę o rząd dusz. Obejść prymasa poprzez to, że się mówi, że jesteśmy otwarci, natomiast on nie jest człowiekiem dialogu. To oczywiście zostało zagaszone, kiedy Karol Wojtyła został papieżem w 78 roku, więc wszystkie te próby zawiązania jakiegoś porozumienia z Kościołem, ale omijając prymasa, zostały wyeliminowane. Ale ile ten człowiek musiał przeżyć i jak bardzo skomplikowane techniki manipulacyjne stosowano, to tylko te przypady ilustrują. Ale były ich setki, jeśli nie tysiące. Nie sposób w krótkim wykładzie wszystkiego wymieniać. Przejdźmy w czasy współczesne, czyli czasy trzeciego socjalizmu. Otóż, proszę Państwa, od lat 90. starano się stosować pewien zabieg charakterystyczny także w latach 60. czy 70. rozróżniania Kościoła na dwie grupy. Przepraszam. Na tak zwany kościół otwarty, posługiwanie się językiem, prawda, czyli ten, który jest jak gdyby reformujący się, nie tak bardzo przywiązany do doktryny, i ten zły, tradycyjny, gdzieś wpisujący się w kontekst posługi duszpasterskiej prymasa Wyszyńskiego, czyli narodowy, ksenofobiczny, antysemicki, i możemy sobie po przecinku wszystko wymieniać. Po co? Czyż nie jest to odniesienie do tego, co w czasach PRL-u? Nie da się z nimi wygrać, jeśli nie podzieli się ich na dwie grupy, na dwie zwalczające się grupy. I to padało ze wszystkich niemal ust tak zwanych środowisk liberalnych, a szczególnie tych środowisk postkomunistycznych. Chodziło z jednej strony o wytworzenie tego konfliktu, a z drugiej strony, tak jak w czasach Paksu, o stworzenie, w moim przekonaniu, nowej teologii wyzwolenia, czyli próby pożenienia neomarksizmu, tej nowej lewicy, z chrześcijaństwem. Próby, która od strony ani merytorycznej, ani logicznej, ani historycznej, nie da się tego zrobić, ale jednak się to robi, bo zamęt czy dezintegracja ta ideowa absolutnie później doprowadzi do wyeliminowania przeciwnika. A wojna jest ostatecznie nie o to, kto będzie prezydentem czy premierem, ale ostatecznie wojna jest o rząd duszy, bo taka jest natura też socjalizmu. Proszę Państwa, oczywiście kreowało się i kreuje w dużym stopniu w tych mediach, zwłaszcza liberalnych, tak zwanych księży patriotów. Mówię przez metaforę, a nie przez jednoznaczność, bo to nie jest grupa tak się nazywająca, ale zawsze jeśli jest jakiś kapłan, zakonnik zbuntowany na poziomie szczególnie doktrynalnym, ideowym, ale również w sensie dyscypliny kościelnej, to jest podnoszony jako, powiedzmy, super otwarty człowiek, super reformator i ten, na którego warto postawić. I taki księży się od księdza Haramsy, prawda, po księdza Lemańskiego nieustannie pokazuje w takim paradygmacie, ale to jest, jeśli tylko ktoś się w ten sposób zachowuje, to jest pokazywany jako wzór do naśladowania. Natomiast, proszę Państwa, ponieważ jesteśmy w tym środowisku i nie tylko dlatego, że jesteśmy w tym środowisku, chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę. Otóż od lat 90., kiedy powstało Radio Maryja, ono stało się wzorem, takim wzorcem metra, który pod Paryżem gdzieś jest. Idealnym wzorcem tego, co w katolicyzmie polskim wedle tych socjalistów czy neomarksistów jest najgorszego. Czyli paradygmat tego tradycyjnego katolicyzmu z elementem narodowym. Ten narodowy katolicyzm to nic gorszego, co się Polsce nie może przydarzyć. I atak był skomasowany i starano się nade wszystko odizolować to środowisko, to medium i to otoczenie od reszty Kościoła. Skłócić z episkopatem, skłócić z duchowieństwem, zohydzić wśród wiernych. Skala epitetów i różnych manipulacji jest niewyobrażalna. Zresztą tutaj takie badania nieraz prowadzono i wiemy, o co tutaj chodzi. Dlaczego? Metoda charakterystyczna jeszcze w czasach komunizmu. Wyodrębnić prymasa jako tego, który zna komunistów, wie, o co wojna się toczy, od reszty. Dlaczego radio taką rolę zaczęło spełniać? Proszę Państwa, moi przedmówcy już o tym mówili. Mówił ksiądz biskup, że media to jest dzisiejsze pole potężnych wojen kulturowych. To w mediach się ostatecznie rozstrzyga ta walka. Nagle powstało w paradygmacie najbardziej klasycznym, jak się da, czyli wierności nauczania Kościoła, a zarazem w całej tradycji kultury narodowej, medium, czyli silne zgrupowanie militarne, ale mówię w sensie metaforycznym, zdolne do prowadzenia działań bojowych. I o to chodziło. Byli, tak jak za czasów prymasa Wyszyńskiego, tacy nawet katolicy, którzy stwierdzili, no może rzeczywiście jak się usunie tego prymasa, to nastanie dialog z komunistami. I byli też tacy, ja o tym nawet pisałem, więc się tego nie wstydzę i to już dawno, którzy stwierdzili, że jak się usunie Radio Maryja, to nastanie naprawdę dialog z liberałami czy z socliberałami. Ale proszę Państwa, żeby taki dialog mógł nastać, to nie jest problem w Radio Maryja, tylko trzeba mieć dobrą wolę i uznawać kryteria prawdy, kategorie prawdy. Inaczej to jest wszystko tylko i wyłącznie manipulacją. I proszę Państwa, więc o co chodziło? Wyeliminować radio, czyli silny czynnik medialny, a ostatecznie zniszczyć Kościół. I to dopiero w tych czasach nam najnowszych wielu ludzi to zauważyło. W czasie chociażby walki o telewizję Trwam, że tu nie chodzi o radio, tu chodzi o Kościół. Tu chodzi o Kościół. Proszę Państwa, proszę popatrzeć, proszę zobaczyć na jeszcze jeden niezwykle istotny element, jeśli bierzemy pod uwagę powiedzmy skłócanie, czy też próbę wywołania konfliktu między Kościołem, tym polskim, a Watykanem. Były te praktyki, przypominałem Państwu list chociażby przez SB sprokurowany, list rzekomych katolików polskich do Pawła VI, prawda, kto tutaj jest problemem. Wspomnę o takim liście zupełnie niedawnym w kontekście konfliktu o księdza Lemańskiego, kiedy to Adam Michnik i Jarosław Mikołajewski z Gazety Wyborczej napisali list otwarty do papieża Franciszka, w którym pisał: z radością powitaliśmy zmianę języka Kościoła, jaka nastąpiła wraz z Twoim wyborem, a także zmianę podejścia do wielu kwestii. Dzięki Tobie i księdzu Wojciechowi, chodzi o księdza Lemańskiego, chcielibyśmy szukać wspólnej drogi z Kościołem, jednak Kościół w Polsce komplikuje tę sprawę. Czyli skoro biskupi wytworzyli pewną jedność w tym zakresie, w zakresie rozumienia, o co w istocie walka się toczy, to mamy do czynienia z próbą poróżnienia Kościoła polskiego ze stolicą apostolską. Proszę Państwa, ciągłe poszukiwanie tak zwanych biskupów reformatorów, że wspomnę chociażby przewodniczącego Episkopatu Polski, którego tak przedstawiano na tych łamach, a dzisiaj jest to jeden z głównych przeciwników, bo nie tak się zachował na synodzie, jak chciano. To jest to nieustanne pragnienie starej tej metody wywołania Kościoła, bo tylko wtedy da się go pokonać. Chodzi, jeszcze raz powiadam, nie tylko o podział taki w sensie personalnym, ale również o kwestię poróżnienia doktrynalnego, stworzenie nowej teologii wyzwolenia, czyli połączenia neomarksizmu z chrześcijaństwem, czego połączyć się nie da. Proszę Państwa, parę rzeczy pominę. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że w sytuacji jednoczącego się Kościoła i Kościoła rozumiejącego, o co chodzi, pojawił się ten element chociażby pedofilii, który wspominałem na samym początku w kontekście chociażby Józefa Goebbelsa, który tropił maksymalnie tę pedofilię w Kościele katolickim w 1937 roku. Zwróćcie Państwo uwagę, gdyby chodziło o oczyszczenie z pewnych pojedynczych przypadków patologicznych w Kościele, to przecież Polańskiego i biskupa Wesołowskiego na poziomie medialnym traktowano by w podobny sposób. A dlaczego tak nie traktuje się? A dlaczego nie podnosi się kwestii homoseksualizmu, tylko pedofilii? Bo homoseksualizm jest częścią składową tego, co zwiemy tą ideologią genderystyczną, natomiast pedofilia nie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w jakiś sposób zohydzić, czy też poróżnić wiernych z Kościołem czy z klerem, bo tylko wtedy działanie będzie skuteczne. I wrócę do tego pierwotnego cytatu, nim dojdę do puenty. A pierwotny mój cytat jest z Antoniego Gramsciego. Dlaczego tak się dzieje? Tu nie chodzi o żaden dialog i o żadne porozumienie i o przeszkody w dialogu. Chodzi o to, że jak pisał Antonio Gramsci, socjalizm jest teoretyczną negacją i praktyczną likwidacją religii. Ale to jest najważniejsze zdanie, które teraz przytoczę. Socjalizm jest właśnie religią, która musi zabić chrześcijaństwo. Socjalizm jest religią, która musi zabić chrześcijaństwo. A proszę Państwa, jest rzecz niezwykle prawdziwa, że kto uderza w Polsce w Kościół, ten uderza w naród i przybyły tutaj tak, pan premier dobrze to określił, chociażby na ostatnim spotkaniu Radia Maryja, kiedy powiedział, że ręka podniesiona na naród jest ręką podniesioną na Kościół. Powiedział to Dmowski, powiedział to pan premier Kaczyński. To jest jasna prawda, która się jak gdyby splata przez całe dzieje historyczne. Proszę posłuchać na sam koniec zapomnianego niestety niezwykle wielkiego biskupa okresu międzywojennego, niezwykle ważnego, nie tylko, że był głową Kościoła ormiańskiego w Polsce, ale że był wielkim polskim patriotą. Chodzi o arcybiskupa Józefa Teodorowicza. I on pisał tak. Chociaż więc Kościół Chrystusowy nie jest Kościołem narodowym, jednak wpływ jego na naród jest wpływem piastunki, która niemowlę na ręku nosi, albo matki, która mlekiem swoim dziecinę karmi. I w tym najwyższym, najszczytniejszym określeniu oddziaływanie Kościoła jest prawdziwie narodowym. jakżeż to głębokie ślady zostawił Kościół w duszy polskiej. I warto o tym, proszę Państwa, mówić w kontekście 1050. rocznicy Chrztu Polski i warto też o tym mówić w kontekście tego, co się politycznie w Polsce dzieje. Bo wiadomym jest, że bez Kościoła nie przetrwałby naród i państwo polskie. Ale może jest taki czas, szczególnie w tym zamęcie zewnętrznym zachodnim. Poproszę też zwrócić na to uwagę, że zamęt mamy duży, również niestety w Kościele, że ze względu na to, że taka, a nie inna siła polityczna doszła w Polsce do władzy, że będziemy mieli do czynienia ze zmniejszoną manipulacją, albo te siły osłabną, czy osłabły, i będzie to czas konieczny ku temu, bardzo ważny ku temu, ażeby i Kościół mógł przeżyć ten kryzys Polski w sposób trwały i mógł służyć temu narodowi w przyszłości. Dziękuję uprzejmie.
Drodzy Państwo, słyszymy też brawa, bo to oklaski po wykładzie pana profesora Mieczysława Ryby. Dziś w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu odbywało się sympozjum naukowe z okazji wspomnienia patrona dziennikarzy, świętego Franciszka Salezego. Sympozjum Oblicza Manipulacji, Źródła i Skutki. I pan profesor Mieczysław Ryba, który jest naszym gościem w Rozmowach Niedokończonych, miał wykład Działania manipulatorskie wobec Kościoła w Polsce. Czekamy teraz na Państwa głosy, Państwa telefony, pytania. 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie dla tych, którzy są w sieci, będzie to połączenie darmowe. 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 2 48 56 655 23 66. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z Wałbrzycha. Ja bardzo serdecznie chciałam podziękować za ten program. Dzisiaj słuchałam również pana prezesa, premiera, przepraszam.
Prezesa pana Jarosława Kaczyńskiego też dobrze jest.
Jarosława Kaczyńskiego. Byłam bardzo pod wielkim wrażeniem. Chciałabym mieć jakoś, czy jest to możliwość może, żeby było to opublikowane, czy w jakiejś prasie, czy jakaś płyta, no nie wiem, czy jest taka możliwość.
Jest to możliwe. Myślę, że pani w tygodniu zatelefonuje do Radia Maria, to będzie się można jakoś dowiedzieć, w jaki sposób. Tak, tak.
Bo chciałabym powiedzieć tak, że nawet w rodzinie jest tak trudno przebić się z tymi informacjami, trafić, poprzez te manipulacje jest tak namącone ludziom, nawet bliskim. I wiem, że teraz na przykład moja siostra po występie naszej obecnej premier w Brukseli, ja jestem bardzo wdzięczna, że tak doszło do tego, że zostało to wystąpienie w Brukseli, że otwierają się ludziom oczy. Ja chciałabym bardzo, nasz dziennik pronumeruje, żeby dawać ludziom, żeby jakoś docierać do tych ludzi, bo i dziękuję bardzo. No, ja nie umiem tam nic, żadnego pytania powiedzieć, bo wszystko dla mnie jest bardzo zrozumiałe, ale chciałabym z tym wszystkim docierać do bliskich i do sąsiadów i do znajomych. Za wszystko serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękuję Pani Tereso, z Panem Bogiem. Panie profesorze.
No, tylko krótki komentarz, bo też Pani Teresa pytania nie zadawała. Mówiliśmy na konferencji i taki jest temat tego wystąpienia o manipulacjach. Z manipulacją walczy się w prosty sposób, to znaczy należy ją demaskować i mówić prawdę, bo te działania manipulatorskie, czyli używanie ludzi do jakichś celów, prawda, są związane właśnie z kłamstwem, więc myślę, że no rzeczywiście, tak jak pani tutaj swoją aktywność zgłasza, a zarazem, o czym ojciec mówił, jeśli mamy jakiekolwiek ku temu narzędzia, należy to demaskować i pokazywać, i to jest najbardziej skuteczna walka z tym zakłamaniem.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Bogumił z Opolskiego. Dokładnie bliżej Kluczborka, gdzie jest gmina Beczyna. Podziwiam naprawdę Radio Maryja za to, co robi. Szczególnie w kwestii dzisiejszej audycji też i słuchałem w popołudniowych godzinach pana premiera Kaczyńskiego. Jego wypowiedź idealnie trafia. Ale w naszych okolicach, żeby się przebić wśród nawet rodziny znajomych, jest ciężko. Był taki czas, że próbowałem zbierać nawet podpisy przeciwko sprzedaży lasów. Najstarszego wujka wstąpiłem, a to mi odpowiedział, że on złoży podpisy, jeżeli będzie to w mediach. Ale jak widzę teraz, jak telewizja tam już jest na multiplexie, coś się jednak zmieniło nawet w tym przypadku. No, my jesteśmy osobiście poniekąd też w takiej sytuacji, że dotkliwie staliśmy potraktowani i przez obecnych tutaj włodarzy w gminie i przez media do tego celu zaprzężone. Próbujemy się nawet przez biura poselskie, nawet biura pomocy byliśmy, żeby coś z tym skórać. Nadzieja, jaka powstała po zmianach rządu. Naprawdę dziękuję serdecznie pani premier Beacie Szydło, panu prezydentowi za to, co robią. Powoli ludzie się budzą z tego, co widać tu w okolicy. Także Bóg wielki wam zapłać i niech tak dalej idzie, abyśmy dali radę.
Panu to też nie brakuje wytrwałości i determinacji. Dziękuję, tak, panie Bogumile.
A jeszcze jedno chciałem wspomnieć. Kiedyś słyszałem taką opinię, że Polska, też były lata 90. taka pani doktor, stomatolog, powiedziała, dałem jakąś tam broszurkę do przeczytania, że Polska będzie miała najlepsze przepisy w ustawach prawnych. I w to głęboko wierzę. Bóg zapłaci serdecznie.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
No, te nadzieje są przez środowiska katolickie bardzo duże, deklarowane w związku z zmianą władzy, bo pamiętajmy o tym, że to nie tylko był taki wysiłek medialny, informacyjny, czy praca w kampaniach wyborczych, ale wszystko to było też związane z zaangażowaniem wielu ludzi w sensie duchowym. Również na tej konferencji, ale nie tylko, były takie deklaracje, a zarazem informacje mówiące o tym, jak wielu ludzi w Polsce z jednej strony zanosi modlitwę za ojczyznę, za też pomyślność władz Rzeczpospolitej, które obiecują naprawę tejże, ale także poszczą ludzie i ofiarują tutaj naprawdę swoje poświęcenie. Ta wielka też krucjata różańcowa, bo przecież te inicjatywy też trzeba tutaj podkreślić, to wszystko jest jednak pewien bardzo mocny taki ładunek duchowy, który naturalnie może nie jest widoczny w sensie takim fizycznym, ale z pewnością przemienia też serca wielu ludzi. Pan tam wspominał o swoich bliskich czy znajomych z otoczenia, którzy zmieniają myślenie pod wpływem oddziaływania mediów katolickich, ale wydaje się, że to też trzeba czytać w takim kontekście duchowym, bo pamiętajmy, że ta walka kulturowa, o której dzisiaj mówiliśmy sporo, jest też walką duchową zarazem, bo to dotyczy sfery ducha.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam serdecznie pana profesora i ojca prowadzącego. Ja mówię z Lublina, Barbara.
Dziękuję.
Wczoraj, jak słyszałam w TVN wypowiedź naszego pana Wałęsy, byłego naszego prezydenta, to dosłownie mnie zatkało. Jak on pluł na PiS. Jak on się wyrażał bezczelnie o pani Beacie Szydło, o tych ludziach, którzy tak walczyli, o tą naszą Polskę, bo nigdy żeśmy nie byli sami jako sami, tylko zawsze ktoś był, jak nie wuj z jednej strony, to stryj z drugiej strony, to rozbiory, to inne sprawy. I proszę sobie wyobrazić, jak mógł obrazić panią Szydło. Dosłownie nie dorasta on do pięt, pani Szydło. Dosłownie, w wymowie, we wszystkim. Plątał się tak jak smarkacz. Wstydziłby się, nosił Matkę Bożą w klapie. Mój mąż 20 lat został zwolniony z pracy i dostał ciężkiej choroby serca i po 15 latach poszedł do grobu, już 20 lat nie żyje. Uwierzył w niego i uwierzył w ten ruch wielki. A później co się stało? Jaki wstyd, żeśmy mieli takiego prezydenta, bo to jest coś okropnego. To jak ludzie słuchali, to ja nie wiem. Nawet ci, którzy zupełnie nie znają się na polityce, są prostymi ludźmi, to chyba kazali się w głowę puknąć. Kto to mówi i do kogo? Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję pani Barbaro za głos. Proszę bardzo.
Jest taki problem tych środowisk liberalnych, bo pamiętajmy, że żyjemy jednak w epoce, gdzie jakoś dziedzictwo Solidarności należy szanować. Nie sposób go totalnie wyrzucić z przestrzeni publicznej, mimo tego, że bardziej się okrągły stół czciło za czasów poprzedniej koalicji niż powstanie Związku Zawodowego Solidarność. A wiemy o tym, że ten rząd poprzedni, czy ten układ, prawda, liberalny był w takim dosyć silnym zwarciu, konflikcie ze Związkiem Zawodowym o różne sprawy, ze współczesnym ruchem Solidarności. I pan Lech Wałęsa, jako przecież symbol tych związków lat 80., no jednak jest, czy też był używany wielokrotnie do tego, ażeby pacyfikować ten konflikt, tą dychotomię. Nie można było powiedzieć, czy tak przynajmniej media uważały, że jest jakiś spór obozu Platformy Obywatelskiej czy obozu lewicowo-liberalnego z Solidarnością, skoro ta dawna ikona Solidarności jest po tej drugiej stronie. Natomiast smutne jest rzeczywiście to, w jaki sposób się dyskutuje, czy też nawet ocenia, czy krytykuje współczesny rząd, bo proszę sobie, oczywiście odchodząc troszkę od pana Wałęsy, ale proszę sobie przypomnieć te wszystkie porównania, że nie wiem, rządzi, że mamy do czynienia z putinizacją kraju. No rzeczywiście panią premier Beatę Szydło naprawdę trudno do Władimira Putina porównać, nie tylko w sensie wyglądu, ale i w sensie decyzji, zachowań, czegokolwiek. Mamy do czynienia z jakimś gigantycznym kumulowaniem pewnej siły obozu, który władzę stracił, a zarazem, który ma jeszcze potężne wpływy w pewnych sektorach życia państwowego, życia społecznego i życia gospodarczego. I tutaj używa się różnych metod, a zarazem próbuje się wykorzystać różnych ludzi, którzy są ze względu na historię jakimiś symbolami. To jest jak gdyby sumowanie ludzi, którzy no, gdzieś tam dawniej działali w Solidarności, a dzisiaj są po stronie obozu liberalnego lewicowego, czy też na przykład jakichś aktorów znanych, prawda, reżyserów, piosenkarzy. Wszystko to, co mogłoby wizerunkowo zsumować się na wrażenie, że cała Polska uważa, że jest niszczona demokracja i że mamy do czynienia z putinizacją kraju. Smutne rzeczywiście jest to, że pan Lech Wałęsa do takiej gry daje się wykorzystywać.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Ja bym chciał się odnieść, mówię o tej Polski Północnej, ja bym chciał się odnieść bardziej do wymiaru takiego emocjonalnego, duchowego, jaki przekazuje się w mediach. W polityce to wiadomo, swoich promują, jak się ich widzi, to się wybiera tego, kogo się widzi, jak się kogoś nie widzi, to się go nie zna, to się go nie wybierze. Ale tu chodzi o to, że ja czasem patrzę na ten obraz, który przemawia i zastanawiam się, jacy ludzie stoją za tym duchem, jaki to jest duch, który ożywia, ożywiony jest, ci ludzie się zachowują w konkretny sposób. I teraz, jeśli ktoś lubi Pana Boga i te 10 przykazań, to potrafi odróżniać kogoś, kto się brzydko zachowuje, a jak komuś się Pan Bóg nie podoba i 10 przykazań, to wtedy lubi przebywać z tamtymi złymi ludźmi. I teraz się zastanawiać nad tym, dlaczego Pan Bóg pozwala na coś takiego, że oszuści, krętacze, cwaniacy, manipulatorzy tak potrafią oszukiwać ludzi i w taki sposób, taki piękny, atrakcyjny, pociągający, wciąga ludzi w to, że żyją w oszustwie. I tutaj właśnie znalazłem w Tesaloniczan o tym, że działaniem, z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak jak uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. Jeśli ktoś lubi patrzeć na ten obraz, który przemawia i lubi oglądać brzydkie rzeczy, morderstwa, kradzieże, napady cały czas, bo to jest powiedzmy 80%, później jeszcze inne takie brzydkie rzeczy, no to trzeba się zastanowić wtedy, czy ja oddaję pokłon Bogu, czy też oddaję pokłon właśnie tak, jak jest w Księdze Apokalipsy, że się oddaje pokłon właśnie tym złym duchom, tym złym ludziom i razem z nimi współuczestniczy się, przemieniając swoją duszę na sposób taki, powiedzmy, niezauważalny, ale w pewnym momencie człowiek już zaczyna rozumieć, że już nie jest dzieckiem Bożym, tylko staje się takim oszustem, który podąża właśnie za tym zwierzęcym światem walki, konkurencji i wyzysku.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Też nie wiem, czy to te przykazania i prawo to kwestia lubienia i emocji, ale...
W tym sensie, że mamy do czynienia rzeczywiście z walką duchową. Naturalnie zawsze się siły dobra i siły zła zmagają ze sobą. Też musimy pamiętać, ażebyśmy sami nie upadli lub politycy nawet, którym zaufaliśmy, tu ojciec dyrektor wielokrotnie podkreślał, właśnie tę kwestię jednak patrzenia sobie nawzajem na ręce, a też patrzenia na siebie, prawda? Bo wiadomym jest, że te zagrożenia duchowe są duże, zwłaszcza kiedy się ma możliwość sprawowania władzy, różne pokusy, również z tą taką pokusą największą, jaka jest, czyli pycha tego żywota. To wszystko, trzeba się przed tym strzec, to jest rzecz oczywista, ale można to, z jaką walką mamy do czynienia w sferze publicznej, politycznej, można porównać do takiej walki i zmagań duchowych, bo to tak wygląda.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Anna z Zaolzia. Gorąco pozdrawiam ojca Grzegorza i czcigodnego pana profesora. No, od początku byłam bardzo szczęśliwa, jak widziałam, że wygrywa pan prezydent. Byłam szczęśliwa i później cały rząd. Nawet modliłam się mi tak za was, bo ja w ogóle z Polską, ja z Polską żyję, i choć jestem urodzona w Czechach, ale żyję z Polską. W ogóle czeskie te zaraz wiadomości to mnie jakoś tam nie przyciągają, ale Polska. No i dzisiaj właśnie też na chwilę, bo radio tylko jest u mnie, Radio Maria włączone, ale telewizja to czasami przełączę na TVP1. A dzisiaj właśnie włączyłam na chwilę TVP Info. No i właśnie tam było o tych kodach, czy jak to tam oni mam. I mówił tam, bo ja muszę szukać polskich słów, mówił pan Jarosław Kurski. Nie wiem, kto to taki, ale i tak, my was i tak zniszczymy, my wygramy. Z nami nie macie co, jak, nie, co on to powiedział, nie pamiętam już konkretnie, to teraz mi te polskie słowa już brakują. Ale ten, i bardzo tam wygrażował ten pan Kurski. No i teraz ja zostałam już poniedziałek, myślałam, że też z ciekawości włączyłam TVP 1, co prowadzi audycję, no może, pan Chytrylis, tak powiem. I że on jeszcze w ogóle w tym programie jest, bo ja słyszałam, ile on, 70 tysięcy, nie koron złotych, ma za taki jeden program w polskiej telewizji.
Czyli w ciągu roku wcale ponad 4 miliony.
No właśnie, no właśnie. Ja myślałam, z ciekawości puściłam tylko, czy ten program jeszcze istnieje, ale ten program niestety jeszcze istnieje. Czyli pan Lis i pani Lisowa, nie wiem, to jeszcze nadal będą tam jako towarzyszyć.
Nie wiem, czy tak rzeczywiście telewizji będzie, bo tam kontrakt chyba jest do jakiegoś czasu, nie wiem, czy do końca stycznia, a jeszcze mamy jeden tydzień przynajmniej.
No, z tego byłam bardzo zdziwiona. Ja myślałam, że już na pewno będzie jakiś taki nowy program zamiast tego chytrego lisa. No niestety, ale bo ja mało słucham tam tylko wiadomości, a potem przepinam znowu na wiadomości, w telewizji trwam. Ale z tym byłam bardzo. I ja mówię, tak im to życzę wszystko. Jak ja podziwiam tą panią Beatę Szydło, waszą premier, waszego prezydenta, to gdyby ktoś szantażował naszego Zemana, no na pewno by już tam nie był i siedziałby w lochu. Tak powiem, z ręką na sercu, że tak szantażowany pan prezydent Polski, no nie, to nie jest Polska. To nie jest Polska, co oni robią tamci wasi. No jest mi bardzo żal, mówię, to faktycznie trzeba u was dużo, dużo tej modlitwy. No i ja nie wiem, ale na pewno gdyby wszyscy ci, zaraz, woliczę, jak to się powiem, co głosowali na pana prezydenta, gdyby oni wyszli do ulic, no to by ich tam na pewno, nawet by oni nie mieli miejsca, gdzie przejść, gdyby wyszli ci wszyscy zwolennicy pana, co głosowali na pana prezydenta. O, no brakuje mi już polskich słów, przyznaję, bo tu nie mam.
Dziękuję pani Anno. Ale pan Jarosław Kurski jest zastępcą szefa, czy redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. On był też na tych manifestacjach kodu.
No właśnie. I on właśnie przemawiał, jak my was, co wy nie macie z nami co próbować. My was zniszczymy. I mówię, Boże kochany, jak oni są przeciwko takiemu rządowi. No coś, no to by u nas, naprawdę to by, nie wiem.
Dziękuję. Dziękuję za głos.
Ja serdecznie pozdrawiam. Życzę wszystkim, żeby naprawdę działo się tam lepiej i wszystkiego, co najlepsze. Niech Pan Bóg błogosławi. Pozdrawiam całe moje kochane radio.
Bóg zapłać zdrowia i sił życzymy pani Anno. Z Panem Bogiem.
Ja nie oglądałem tych demonstracji się rzeczy, będąc w innych obowiązkach, natomiast problem jest taki, że jeśli bierzemy pod uwagę całą tą konfrontację polityczną, ideologiczną, jaka w Polsce jest po tych wyborach ostatnich, zresztą to ona jest tak nasilona, że te dwa miesiące czy ponad trochę rządów tych nowych wydają się jakby już trwały kilka lat, bo tak się to psychologicznie ustawia. Natomiast pamiętajmy o tym, że to środowisko Gazety Wyborczej, tak bardzo dzisiaj sfrustrowane, również sfrustrowane wydaje się z tego powodu, że wiele takich ścieżek finansowania, możliwości reklamowania różnych instytucji państwowych czy spółek Skarbu Państwa, że to wszystko może im umknąć, a więc pozyskiwania pewnych środków. Ten protest jest jeszcze bardziej wzmacniany, ponieważ pamiętajmy, że te kręgi lewicowo-liberalne zachodnie ich wspierają. Oczywiście jest pytanie zasadnicze, dlaczego to się tak dzieje. Dobitnie to pokazała debata w Parlamencie Europejskim. Debata w Parlamencie Europejskim, jak tu wcześniej już głosy padały, z punktu widzenia Polski, z punktu widzenia polskiego rządu, zakończyła się olbrzymim, dużym sukcesem. Przede wszystkim dlatego, że można było wyartykułować bardzo jednoznacznie, bardzo mocno argumenty polskie. Poza tym też obnażone zostały jednak słabość intelektualna tych, którzy atakowali ten rząd, ich wiedza na temat i sytuacji Trybunału Konstytucyjnego w Polsce i stanu tak zwanej demokracji, praworządności i tak dalej, jest na żenującym poziomie. Natomiast cała akcja jednak była zorganizowana, uruchomiona została ta procedura specjalnego nadzoru. To wynika, jak się ocenia, z dwóch powodów. Jeden powód to jest dotyczący środowisk niemieckich. One jednak boją się, że władza w Polsce idzie w kierunku suwerenności i oddzielenia się od decyzji politycznych i również geopolitycznych, które zapadają w Berlinie. A drugi powód jest ideologiczny. On dotyczy oczywiście lewicy, również lewicy niemieckiej, ale można powiedzieć lewicy ogólnoeuropejskiej. Otóż pamiętajmy, że cała Europa, szczególnie Unia Europejska, jest poddawana procesom rewolucyjnym. I istnieje tutaj obawa, że Polska wyrywa się z tego kontekstu rewolucjonizowania czy rewolucjonizowania instytucji. Pamiętajmy, że oni marzą o pochodzie przez instytucje. Więc tu ten pochód zostaje zatrzymany i stąd jest ta histeria. Dla nich to jest, prawda, upadek demokracji, a tak naprawdę chodzi o ideologię, o utopię. Zwróćcie Państwo uwagę, że w tym wykładzie, który był prezentowany w tej naszej audycji, o tym mówiłem. Profesor Kiereś mówił o trzech socjalizmach. Socjalizm narodowy, socjalizm klasowy i ten socliberalizm, czy liberalizm, my żyjemy w tych czasach i on ma jak gdyby dwie wspólnoty zdefiniowane jako wrogie. To jest ta wspólnota chrześcijańska, czy religia chrześcijańska, czy Kościół, no i naród. I w tym sensie, jeśli u nas się jakiś układ władzy formuje w odniesieniu do tradycji katolickiej i w odniesieniu do tradycji narodowej, to jest wielka wrzawa. I wydaje mi się, że te protesty nie tylko są powodowane tym, że iluś tam ludzi boi się, że straci jakieś finansowanie, że nie będzie już beneficjentem systemu, prawda, że te układanki na styku polityki biznes, polityka media, że one zostaną rozerwane. To na pewno wielu z tego powodu wychodzi na ulicę. Ale z drugiej strony oni wiedzą, że mają wsparcie na Zachodzie. I to było widać, bo to była cała debata w parlamencie. Tę debatę przegrali, ale chcą jednak mówić o tym, że cała Europa jest zaniepokojona i że co? I że ta Unia ich wybroni, że Berlin ich wybroni, czy Bruksela ich wybroni. Wybroni co? Ano ich interesy. Interesy te w sensie finansowym, ale również te interesy w sensie ideowym. Oczywiście jest wielu ludzi, którzy powodowani pewnym zgiełkiem medialnym, wywoływane są emocje na dużą skalę, że idą tak troszkę na ślepo, tam się pojawiają, tam protestują, jest pytanie, ale o co chodzi? I oni mówią, prawda, że chodzi o demokrację, że chodzi o jakieś państwo policyjne, o różne tego typu rzeczy, zupełnie nie przystające do tego, jak idą sprawy w Polsce. Ale pamiętajmy, to jest wielkie zmaganie sił, nie tylko tych w kraju, ale również tych z zagranicy, które patrzą na Polskę w perspektywie. Ta Polska ma się stać częścią superpaństwa europejskiego. Które to superpaństwo jest zarządzane przez Brukselę czy Strasburg, a więc przez podmioty silne w Unii Europejskiej. Podmiotem silnym w Unii Europejskiej, w naszej kręgu geopolitycznym, są Niemcy. Druga rzecz, to superpaństwo europejskie ma być państwem socjalistycznym, oczywiście w wydaniu tej rewolucji kulturowej czy rewolucji genderystycznej. W tym względzie Polska jako duże państwo wyrywające się z takiej ideologii nie mieści się w tej perspektywie. W związku z czym są w 100% przekonani, że tutaj demokracji nie ma. I wszelkie ewentualne manifestacje, które się w tej chwili dzieją, są traktowane, no proszę, przecież ludzie protestują. Czy ktoś się przejmował tam, w tamtym obszarze świata, kiedy były wielosettysięczne protesty w obronie telewizji Trwam? Czy ktoś w ogóle brał to pod uwagę? Mówiono, no cóż, no przecież każdy może protestować. Zwróćcie Państwo uwagę, to jest pewien związek. I dopiero wtedy będziemy w stanie rozumieć całą tą konglomerację zdarzeń. Zdarzenia są w Europie i zdarzenia są na ulicach polskich miast. Pani ma rację, że w wielu krajach europejskich taka forma, powiedzmy, agresji jednak, i to tak szybko, tuż po wyborach, byłaby nie do pomyślenia. Ale pamiętajmy, że w Polsce stało się coś, co się wymyka spod kontroli tych sił również międzynarodowych, czy tych sił ideologicznych, no podobnie jak się wymknęło to na Węgrzech. Więc jeśli drugi kraj, o wiele większy niż Węgry, idzie ścieżką, która w Europie, w Unii Europejskiej, a zarazem przez centra ideologiczne, postkomunistyczne czy socliberalne w Polsce, jest to widziane jako zagrożenie z ich punktu widzenia, no to uruchamiają takie, a nie inne zachowanie. Co trzeba zrobić w drugą stronę? Zachować spokój, realizować program bez względu na opór, bo tu jednak wyborcy dali jasny ku temu sygnał, a po trzecie mobilizować siły społeczne do przeciwdziałania i również do manifestowania swojego poparcia dla Polski, która mieści się w tradycji tej 1050 lat, przecież to będziemy obchodzić w tym roku, a nie w jakiejś tradycji, prawda, socjalizmów, które zagościły na ziemiach polskich przez ostatnie kilkadziesiąt lat.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Pan Zarowski z tej strony, z Ostrzeszowa. Dzwonię tak, żeby się podzielić taką krótką informacją, bo w grudniu jakiś czas temu jechałem samochodem i nigdy nie słucham Radio Maria, przyznam, ale szukałem kolęd przed świętami, no i tak usłyszałem Radio Maria, że ma być właśnie jakiś wykład, seminarium, a zapiszę się z żoną, tak. Zaryzykuję. No i w sumie udało nam się zapisać. Dzisiaj byliśmy na tym sympozjum i przyznam, że jestem naprawdę bardzo miło zaskoczony tą całą sytuacją, która tam była. Tak naprawdę takim brakiem zacietrzewienia, oszołomstwa, nie, tych ludzi, których tam spotkałem. No może drobnymi wyjątkami. Natomiast naprawdę jestem miło zaskoczony tym, że właśnie ci prelegenci, właśnie tam profesor Mieczysław Ryba i premier Kaczyński naprawdę wyrażali się w taki sposób, taki bardzo wyważony, zrozumiały, rzeczowy. Ja potrafiłem, nie wiem, w sumie nie jestem jakimś super zwolennikiem Radia Maryja ani PiSu, natomiast po tym sympozjum naprawdę jestem miło zaskoczony i uważam, że takie spotkania, czy takie sympozja, takie konferencje powinny być organizowane częściej. I powinno się częściej wychodzić do młodych ludzi, którzy nie wiem, którzy właśnie nie znają, albo właśnie uważają, że Radio Maria to jest takie radio dla starszych ludzi, tak? No i w sumie teraz takie pytanie, bo w takim razie nie, bo to jest cała kadra naukowa tam była, w sumie tam większość profesorów. Czy Państwo macie jakiś pomysł na to, w jaki sposób wychodzić do młodych ludzi, do takich, których nie znają Radio Maria, czy uważają, czy mają stereotypy takie, które nie wiem, można jednoznacznie wyrazić właśnie tym, że Radio Maria jednak jest takim radiem niszowym, tak? Czy tam dla starszych osób? Czy w jaki sposób Państwo chcą przeciwstawić się tej manipulacji, która jest teraz w mediach?
Dziękuję. Myślę, że Pan nam pomoże. Młodzi ludzie też, którzy są w uczelni, wychodzą z tej uczelni, będą próbowali przemawiać. Spytam też, Pan profesor jest też w naszej kadrze, jeżeli chodzi o wykładowców. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję. Pozdrowienia dla małżonki. Tak, bo razem byliście u nas, więc cieszymy się, że przyjechaliście, żeście może przełamali ten stereotyp, tak? Tą gębę, jakby tak powiedzieć, ktoś nam przykleił, a wyście mimo wszystko zrobili ten krok, więc też odwagi.
Ja tak jeszcze dodam słowa, jestem naprawdę miło zaskoczony tym występem właśnie tego prezesa Kaczyńskiego. Myślałem, że miałem trochę inne zdanie o nim tak na żywo. Pierwszy raz go słuchałem i jestem naprawdę pod wrażeniem jego takiego opanowania i tego, że występ, cały występ potrafił bez kartki mówić i naprawdę mówił rzeczowo i przekonał mnie.
Jakby pan go wiele w innych momentach on zawsze mówi bez kartki, tak? Więc no, to jest jakoś potwierdzenie tego. Tak. Dziękuję bardzo, panie Tomaszu.
Z Panem Bogiem.
No, pan jak gdyby tą swoją wypowiedzią doskonale zilustrował, jak bardzo rzeczywistość różni się od przekazu medialnego i od tego, co ojciec nazwał mianem gęby, tak? Że są one doklejane różnym ludziom. Jeśli to jest w skomasowany sposób robione przez wiele ośrodków medialnych, sposób no, taki profesjonalny w sensie manipulatorskim, bardzo trudno jest się wybronić. Ojciec tu Grzegorz wspomniał, że no, pracuje się z młodzieżą, każdy może tutaj studiować i to jest młodzież, która później idzie gdzieś w świat i też może mówić i o kadrze profesorskiej, o tematyce podejmowanej i z sobą jak gdyby świadczy. Są różne seminaria też organizowane dla młodzieży licealnej. Jest w piątek zawsze program dla młodzieży. No, jest wiele takich inicjatyw, natomiast...
Jeżeli wejdę w zdanie, to nawet ile się razy już odbywały się te warsztaty medialne, tak. Prawda? Tak, teraz za chwilę mamy w drugiej połowie lutego ponowne, ze 200-300 osób młodych przyjeżdża.
No, są pielgrzymki młodzieży. No ale oczywiście to jest bardzo trudne. To są zmagania na poziomie ludzkich uprzedzeń, które są podsycane nieustannie. Więc oczywiście każdy z tych, którzy się spotyka tak jak pan z nami, doświadcza też jaka jest rzeczywistość, jaka jest prawda. No wydaje mi się, że to też jest pewne powołanie czy wezwanie ku temu, ażeby to radio otworzyć choćby po to, żeby posłuchać kolęd, choćby po to, żeby się pomodlić wspólnie na początek, wysłuchać katechezy. A może później też, tak jak pan, zabrać głos w rozmowach niedokończonych i podjąć wspólną refleksję nad ważnymi dla Polski, znaczy dla człowieka sprawami. To tak to się robi. To jest jednak wysiłek duży. Jak pan, będąc na tych naszych wykładach, też no, przecież one dotyczyły manipulacji, więc tam było bardzo dużo powiedziane, jak skomasowane, misterne są te techniki manipulacyjne i naprawdę trzeba gigantycznego wysiłku, ażeby do człowieka się przez tą manipulację, przez ten stereotyp przebić. Ale innej drogi nie ma, bo pamiętajmy o tym, że ludzie jakoś tak powodowani niechęcią, czy niczym nie spowodowaną nienawiścią, poza tą manipulacją, oni gdzieś brną w jakąś ślepą uliczkę. Trzeba się z tego wyzwalać, bo tak naprawdę tylko jedna rzecz, tylko jeden sposób, że tak powiem, przekazu nie manipuluje człowiekiem, mianowicie prawda. Ona jest celem, powinna być celem mediów, powinna być celem uniwersytetu, uczelni, polityki, prawda. Natomiast jeśli ktoś ma jakieś inne kwestie na celu, użyteczność pewną, czy polityczną, czy biznesową, czy ideologiczną, to manipuluje człowiekiem i największymi ofiarami są właśnie, tak jak pan mówił, nieraz młodzi ludzie, ale i starsi, przecież to są działania na dużą skalę. Ale cieszymy się, że tacy ludzie jak pan, że możemy się z nimi spotkać na niwie realnych kontaktów i realną refleksję nad rzeczywistością podjąć.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr z Niemczech, ale właściwie to z Rodygrowic. Góral. No, mieszkam, znaczy pracuję tutaj no już długo, prawie 30 lat i słucham właśnie tych mediów tutaj i tych medium. Jeżeli była PO, cisza, po prostu taka cisza, jak się u nas te strajki były, albo coś prostostowali, nasz PiS. Nie cisza, a teraz to tak, no non-stop tylko na ten PiS, na Kaczyńskiego. Oj, Boże, no nie mam pojęcia. No, nie wiem. Tak potrafią manipulować ludźmi, no. I tutaj przyjechałem do pracy teraz, to szef od razu mi naskoczył, no na mnie wyskoczył. Piotrek mówi, co to się tam u was dzieje? A on mówi, spokojnie, szef. Dajcie im porządzić, żeby tylko nie było tak jak z Hitlerem, że socjaliści później i to, i też tak, że wszystko pięknie, ładnie, a tutaj później pociął i wszystkich, no. Oj, mam nadzieję, wierzę w to, że będzie dobrze, ale jest ciężko. jest naprawdę bardzo ciężka. No to jak się w Niemczech słyszy, to oni strasznie psioczą na nasz rząd, w ogóle ten nowy, nie? Choć ja byłem za nim i jestem dalej za nim.
Ja tak powiem, panie Piotrze, oni mogliby się trochę sobie przyjrzeć temu, co robią dla siebie, tak? Bo te działania, które teraz się dzieją, tak, no, przyjmowanie imigrantów, czy narzucanie tej polityki całej Unii Europejskiej, no wielu się pyta, czy to też nie będzie katastrofa, nie, że się zamykamy przed ludźmi, tylko nieprzemyślana polityka może być katastrofą dla całej Europy, a no, oni mówią, że u nas się coś nie wiadomo, co dzieje.
No, pozdrawiam tam Radę Maryja wszystkich i słucham was, no, jak to mówią, chwała Panu.
Dziękuję bardzo. Pan słuchał trochę wykładów? Czy wykładu
mnie? No nie słuchałem w pracy dzisiaj, byłem, ale słucham teraz właśnie.
Ale można posłuchać, może nawet zarejestrowane będą w internecie.
Tak, ja mam sobie aplikację w komórce i słucham sobie też sobie słucham w komórce wieczorem. No, cieszę się, że to radio naprawdę jest.
Dziękujemy.
Naprawdę się. Dużo tutaj, ja tutaj jestem takim siostrzeńcem, można powiedzieć. Ja też jest patriotów, dużo młodych jest patriotów Polaków i trzeba w nich wierzyć. Mamy dobrą młodzież polską.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
To ojciec podniósł pewną kwestię, bo ja powiedziałem o tym, ta histeria w Niemczech, szczególna, również w prasie, ona jest powodowana tym, że coś im ucieka. Czasem można by powiedzieć, jakiś wasal się spod dominium próbuje wydostać i jest jakaś histeria na tym tle. Ale są też inne być prawdopodobnie kwestie. Otóż podnosili to różni eurodeputowani w czasie dyskusji w Parlamencie Europejskim, szczególnie z Europy Środkowej, że atak na rząd ten pisowski jest między innymi spowodowany jego oporem przed dalszą dyslokacją uchodźców, nowych rzesz uchodźców, bo taki jest plan główny niemiecki, żeby z automatu, za pośrednictwem instytucji unijnych, rozlokować w całej Europie tą falę. I oni mają z tym gigantyczny problem, więc rzeczywiście wytwarzają tutaj taką histerię, że w Polsce jest, no jak pan słusznie powiedział, że nawet no, coś w rodzaju Hitlera. W lewicowych gazetach hiszpańskich mówi się, że mamy dyktaturę Franco. Tak się to używa. Moi przyjaciele, którzy na bieżąco śledzą kulturę, media hiszpańskie, to mniej więcej w takich kategoriach się to ujmuje. Z drugiej strony dzisiaj ujawniono taki raport, tajny raport policji niemieckiej, który wskazuje, jak w bardzo wielu miastach, bodaj w 16 landach, wystąpiły te ataki sylwestrowe, zorganizowane w jakieś grupy ataki na kobiety, ta przemoc na olbrzymią skalę, kradzieże, molestowanie seksualne, gwałty. I o tym milczano, natomiast podnoszono, że tutaj Franco, czy też coś w rodzaju Hitlera się może zagnieździć w Polsce. To jest jednak, proszę zauważyć, jak niewyobrażalna skala manipulacji. Jeśli ktoś żyje w Polsce i obserwował tę debatę w Parlamencie Europejskim, na przykład jakich używano argumentów lub jakich argumentów dzisiaj używa niektóra prasa europejska, szczególnie ta niemiecka, no to zastanawiamy się, czy to w Polsce nie ma wolności słowa, czy to w Polsce jest manipulacja w przestrzeni medialno-politycznej, czy tam. To wielu ludzi przejrzało dzięki temu, ponieważ w sposób dosyć ślepy patrzono na to, co się w przestrzeni tej zachodniej dzieje, że jak coś idzie z zachodu, to tam naprawdę jest związane z wolnością i ze swobodnym obiegiem dyskusji. Otóż okazuje się, że jest zupełnie inaczej. I wiecie państwo, oczywiście, że to może być przytłaczające w pewnych momentach, czy przygnębiające. Ale ja państwu powiem inną rzecz. W moim przekonaniu lepiej znać prawdę, taka jaka ona jest, niż czarować się słodkimi kłamstwami, bo te słodkie kłamstwa powodują, że nie będziemy w sposób racjonalny reagować na pewne rzeczy. A proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy, albo inaczej, gdyby rząd w Polsce pod wpływem tak absurdalnych i zmanipulowanych nacisków uległ, podał się do dymisji, cofnął się w swoich działaniach. Proszę mi powiedzieć, co by się z Polską działo, jeśli można z byle powodu albo zupełnie nieproporcjonalnie wywoływać histerię i żądać od suwerennego rządu działań w polityce wewnętrznej, w sytuacji na przykład, no porównywalnej, że jak mówią w Luksemburgu, Trybunał się w ogóle ma zlikwidować w świetle tamtejszego prawa. W Holandii takie coś nie występuje, a kwestia polska jest brana na tapetę jako kluczowa. Jeśli mamy do czynienia z tak nieproporcjonalnym i absurdalnym atakiem, to cofnięcie się w tym momencie oznaczałoby no, zgodę na jakąś zewnętrzną jednak dominację, już pomijam to, że uleganie wielkiej manipulacji, czyli jednak wszechmocy kłamstwa. No nie można tego zrobić. To jest, nikt nie powiedział, nikt nam nie obiecał, że suwerenność czy niezawisłość nie będzie nas nic kosztować. Nikt tego nie obiecał i ja również bym Państwu tego nie chciał obiecać.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór Panu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę księdza, powiem tak.
Pana ja imię? Pana imię?
Krzysztof.
Krzysztof, dziękuję.
Jestem katolikiem, chodzę regularnie do kościoła, słucham waszego radia, tak, a słucham wypowiedzi ludzi, których zapraszacie do swoich audycji i nie rozumiem pewnej rzeczy. Może ksiądz mi to wytłumaczy, bo ja akurat nie zgadzam się z polityką PiS-u, nie identyfikuję się z prezydentem Dudą, bo na niego nie głosowałem. Po prostu ta polityka mi nie służy, tak? Więc niech mi ksiądz powie, czy ja jestem złym Polakiem, czy jestem złym katolikiem, a jeżeli tak, no to kiedy będę spalony na stosie? No bo ja tak rozumiem, że jest część ludzi, która jest lepsza, mądrzejsza, a część ludzi, Polaków, jest gorsza. To jest jedna moja taka dygresja. A druga, uważam, że coś jest też na rzeczy, skoro Polacy, ta gorsza część, nie zgadza się z polityką obecnego rządu, kiedy większość Europy jest przeciwko polityce tego rządu, są głosy. Niech mi ksiądz powie taką rzecz, mianowicie, no nie mamy w takim układzie, nie mamy przyjaciół. Z Rosjanami żyjemy bardzo źle. Kłócimy się z Niemcami. Nasze animozje sięgające II wojny światowej co do Czech, Słowacji, Ukrainy są fatalne. Więc ja tego już wszystkiego nie jestem w stanie pojąć, bo uważam, że to, co teraz się dzieje, to jest tragedia. To jest tragedia. Nie potrafimy się dogadać w swoim środowisku, w swoim kraju, w swoim narodzie. Szukamy jakichś problemów i je szybko znajdujemy w Europie. Kiedy to się skończy? To jest to i kiedy ewentualnie jako zły Polak, niezgający i niedobry katolik, no bo tak wygląda, że też jestem niedobrym katolikiem, bo do waszych audycji za...
No dobrze, a niech pan powie, w czym tę tragedię pan doświadcza? Na czym polega ta tragedia? Bo pan mówi, że kategoryzuje się Polaków. Gdzie pan tę tragedię przeżył?
Ciągle nie mówi się o tym, że ludzie, którzy głosowali na PiS, to nie jest naród, to jest
kto tak panu powiedział, że nie jest to naród? Gdzie pan to usłyszał?
Słyszę w waszych audycjach.
No, pan słyszał teraz tę audycję. Proszę powiedzieć, gdzie w tej audycji pan usłyszał, że pan nie jest członkiem tego narodu?
Nie. Ale ja nie czuję się tą częścią, bo naród wybrał rząd PiS-u. Ja nie czuję się w tej części narodu, który ten rząd wybrał. Ja
tylko, panie Krzysztofie,
więc nie chciałbym,
jeżeli nie... mogę, panie Krzysztofie, przytyskam pan profesor, teraz ja, wie pan, ja panu nie każę się i myślę nikt czuć tą gorszą częścią, więc ani ja nie jestem gorszą, ani pan. Ja mogę jako ksiądz pana zapytać, bo pan mówi, że pan jest gorszym katolikiem, coś takiego. Ja panu powiem tak, jest pan ojcem rodziny?
Tak, oczywiście.
Ma pan dzieci?
Tak, oczywiście.
Jest tak, że pan się nie zawsze doskonale zachowuje względem swoich dzieci, że nie zawsze jest pan wzorowym ojcem i pan powie, tak, patrząc uczciwie na swoje życie. Jest tak?
Zawsze starałem się.
Ale nie, wie pan, panie Krzysztofie, nie chodzi mi, czy pan się starał, tylko czy pan, jak pan chodzi do spowiedzi, czy pan czasem ma wyrzuty sumienia z racji tego, że pan źle postępował jako ojciec?
Nie jestem idealnym człowiekiem.
Ja się pytam, tak czy nie?
Nie ma ludzi idealnych.
Ale proszę, panie Krzysztofie, tylko że ja się nie pytam o to, czy pan jest idealny. Bo ja panu coś zaraz podpowiem.
Moje motto jest takie, że staram się spalać rodzinę.
Panie Krzysztofie,
może być gorzej i jednemu dziecku lepiej, drugiemu gorzej.
Tylko nie.
Mam kąkę chleba, dzielę ją na pół.
Panie Krzysztofie, czy pan mógłby odpowiedzieć na pytanie?
Tak, słucham.
Czy pan nie ma sobie nic do zarzucenia?
Nie mam.
Czyli jest pan, zawsze był pan wzorowym ojcem?
Tak, jako ojciec zrobiłem wszystko, żeby były dzieci jednakowo ubrane, nie jedno lepiej, drugie gorzej.
I jak pan był u spowiedzi, to nigdy pan nie czuł wyrzutów, że pan źle postąpił względem któregoś ze swoich dzieci?
Nigdy.
Czyli pan nie spowiadał się...
W stosunku do innych ludzi może byłem nie okej, bo człowiek jest istotą grzeszną, prawda?
Bo wie pan co, bo chciałem podpowiedzieć, żeby tutaj co do tego gorszego bycia katolikiem, że pan, jeżeli by rzeczywiście pomyślał nad tym, że czasem jest niedoskonały, prawda, bo emocje, bo czymś czasem człowiek powodowany i względem syna czy córki można źle postąpić, to nie znaczy, że Pan Bóg odbiera panu możliwość bycia ojcem, nawet gdy pan robi błędy, tak? I też nikt nam niczego nie odbiera. My musimy być odpowiedzialni teraz za państwo, starać się za drugiego człowieka i tak dalej. Więc tutaj, nie wiem, czasem może ktoś chce wprowadzić taki podział, tak? Kto jest gorszy, kto jest lepszy, czy ja się czuję taki czy inny. No Polska jest nasza. I tak bym patrzył. My też staramy się, zabiegamy o to, żebyśmy uczyli się odpowiedzialności, a nie podziału, kto jest gorszy czy lepszy. A to, że w tej perspektywie politycznym jeden jest przy rządzie, drugi jest w opozycji, no do tej pory było tak, że przez 8 lat rządziła Platforma Obywatelska. Teraz jest Prawo i Sprawiedliwość. No nie wiem, jeszcze 100 dni chyba nie minęło rządu, a my byśmy chcieli, prawda, powiedzieć, że wszystko, co najgorsze mogło spotkać Polskę, myślę, że to jest nieuprawnione i nie do końca też takie uczciwe, panie Krzysztofie. Panie profesorze.
Myślę, że pan Krzysztof, nie wiem skąd on ma to wrażenie takie, że jeśli, prawda, że się go wyklucza, czy jego, czy ludzi jemu podobnych ze społeczności narodowej i że on nie ma, nie wiem, prawa, tak się można domyślać, głosu, czy też, że go ktoś aresztuje za te poglądy. No gdzie, kto, kogo do tej pory aresztował? To jest pewna jednak pochodna tych emocji, które wywoływane są medialnie na sposób, bym powiedział, niewyobrażalny. Natomiast, proszę Państwa, bo proszę zauważyć, że te głosy, one są, mówią w ten sposób, no dzieją się rzeczy niewyobrażalne, prawda, ten rząd, no i ten prezydent to jest coś zupełnie niewiarygodnego. Tylko kiedy przechodzimy do dyskusji, ale o co chodzi konkretnie, no to zaczynamy znowuż mówić, że prawda, nas się dyskryminuje, czyli cały czas jest jednak opis emocjonalny. Był natomiast problem podniesiony, no że cóż, no nie mamy przyjaciół, ponieważ jesteśmy atakowani przez sąsiadów, na przykład przez Niemców w tej chwili w Parlamencie Europejskim i tak dalej. Trzeba było słuchać tej debaty. W czasie tej debaty w Parlamencie Europejskim padało bardzo dużo głosów z różnych krajów europejskich, różnych polityków, które były pełne podziwu wobec Polski i pełne nadziei wobec Polski. Również niektórych polityków niemieckich. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, bardzo przyjaźnie w stosunku do Polski wypowiadali się politycy, czy ex post nawet, z krajów środkowoeuropejskich, widzących nadzieję, że jawi się jakaś siła stosunkowo duża, która chciałaby jednak innych relacji wewnątrzunijnych, nie relacji powiedzmy superpaństwa, scentralizowana biurokracja, sterowana przez wielkich, ale jednak układu partnerskiego, czyli państw narodowych, współpracujących ze sobą, jakiegoś modelu Europy ojczyzn. Więc jeśli sobie to wszystko uświadomimy, to jest sporo w Europie takich osób, które chciałyby z nami współpracować i krajów. Natomiast nie jest tak, że jeśli nas chwalą i poklepują po plecach, a zarazem ogrywają, na przykład prosta sprawa, jeśli bierzemy pod uwagę relacje międzynarodowe. Poprzedni rząd był bardzo mile widziany na salonach berlińskich, a równocześnie był budowany gazociąg Nord Stream, jedna nitka, potem jest projektowana druga nitka i wszystko jest poklepywanie, natomiast z drugiej strony mamy ogrywanie gospodarcze. Z jednej strony jesteśmy cudownie przyjmowani i niektórzy nawet awansowali na salonach europejskich, a z drugiej strony, jeśli weźmiemy pod uwagę przestrzeń naszej produkcji, naszych możliwości tutaj swobodnego aranżowania życia gospodarczego, to ono jednak w całych tych procesach było wygaszane, a ponad 2 miliony młodych ludzi zasila rynki pracy Zachodu. To są pewne fakty, o których musimy powiedzieć. My musimy wyjść jednak z pewnego takiego kanonu myślenia niewolnika, takiego troszkę post-PRL-owskiego, że musimy mieć jednak jakiegoś zewnętrznego protektora, że działanie samodzielne, szukanie aliansów tam, gdzie z kimś nam jest po drodze, a gdzie nie jest, tam należy szukać innych aliansów, a jednak sprzeciwiać się komuś, kto by chciał jakieś nasze interesy interesy uszczuplić. To wszystko to jest bycie wolnym krajem. Są pewne ryzyka, ale w moim przekonaniu, jeśli chcemy marzyć o przyszłości, spokojnej, dostatniej przyszłości, przyszłości niepodległego państwa, to to ryzyko musimy podjąć.
Radio Maria, bardzo proszę.
Witam serdecznie.
Witamy też pana. Pana imię?
Andrzej z Centralnej Polski.
Prosimy, panie Andrzeju. Jak pan radio ma włączone, to wyciszyć je i prosimy o pytanie, słowo.
Chodzi mi o to, że pozdrawiam wszystkim Polaków, rodaków i Słowian. Co do chrztu Polski, historia Polski, Lechitów ciągnie się 3000 lat wstecz. Co do sprawy niemieckiej i rosyjskiej, należąc się nam repasacje, jest to $1 bln od samych Niemiec za repasacje wojenne. Jesteśmy w stanie wojny do tej pory. Co do Rosji, są to bracia Słowianie, też są nam winni, najechali nas. Jesteśmy w stanie wojny, nie są podpisane. Poza tym prezydent Duda przysięgał na konstytucję majową z 23 roku, a nie na kwietniową, która jest obowiązująca z 35. Wszystko na temat. Pozdrowienia dla Polaków, rodaków Słowian.
Dziękuję bardzo.
Proszę pana,
panie
prezydent
Andrzeju.
Duda nie przysięgał na konstytucję przedwojenną ani z 21 marcową, ani z 35 roku kwietniową, bo prawda została uchwalona konstytucja w 97, więc to są zupełnie inne kwestie. Natomiast no, trudno mi się odnosić, bo pan Hasłowo pewne rzeczy wrzucał, jeśli bierzemy pod uwagę jakieś relacje takie wojenne. No nie jesteśmy w zaczepnych w relacjach wojennych, ani z Niemcami, ani z Rosją. Mamy cały szereg sprzecznych interesów, można szukać kwestii jak gdyby zbieżnych. Problem podstawowy jest taki, narody i państwa narodowe powinny być w przestrzeni europejskiej traktowane podmiotowo i powinny siebie traktować podmiotowo. Tylko wtedy będziemy mówili o pokojowym, trwałym, pokojowym, sprawiedliwym ułożeniu stosunków między narodami. No to tyle, co mogę powiedzieć co do pana wypowiedzi, no bo ona była mocno hasłowa.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca i pana profesora.
Dziękujemy.
Przede wszystkim chciałem pogratulować takiej konferencji Radiu Maria. Dziś częściowo oglądałem, częściowo słuchałem. No i panu profesoru i wszystkim pozostałym prelegentom. Otwieracie oczy Polakom, otwieracie oczy ludziom. No, ja obserwując tutaj Chicago z zagranicy, muszę powiedzieć, że też ta manipulacja medialna jest niesamowita. Ona jakby promieniuje z Polski. Dam tylko jeden przykład. Otóż w ubiegłą niedzielę była zapowiedziana demonstracja tych kodowców chicagowskich. No i myśmy też się zorganizowali. Było potwornie zimno, aleśmy przyszli. Było nas oczywiście około trzykrotnie więcej. No i pod każdym względem żeśmy jakieś dominowali. Ja w tej chwili dokładnie przeglądam dziennik związkowy, czyli tutejszą gazetę chicagowską, prawda, polonijną. Przeglądam i okazuje się, że we wszystkich relacjach, zdjęciach jest dominacja właśnie tych składu. No wyobrażam sobie, co się dzieje w Polsce, skoro u nas na emigracji nawet takie rzeczy się dzieją. No, pan profesor tu bywał, to też troszeczkęśmy na ten temat rozmawiali i wie. To tak chciałem tylko podać przykład, że takie rzeczy nas też tutaj w jakiś sposób gnębią, dosięgają. I jeszcze gorsza rzecz, bo niektóre media, już nie wyróżniam tutaj, nie mówię które, prawda, można rozpoznać natychmiast, czym one są, kim one są, ale są takie, które się podpierają też i Kościołem. I wtedy trudno się jest ludziom rozeznać, zwłaszcza tym, którzy jakoś nie siedzą w tych sprawach medialnych. No i wierzą, prawda, idą, można powiedzieć tak, na współpracę, wspomagają, bo i biznesak i tak dalej. To tak chciałem się podzielić i serdecznie jeszcze raz dziękuję za te prelekcje, dziękuję za takie konferencje. Bóg wielki zapłać i pozdrawiam w nowym roku.
Dziękujemy bardzo. Bóg zapłać panie Janie.
Ja również pozdrawiam pana Jana i całe Chicago. Rzeczywiście nie tak dawno było mi dane gościć i jak gdyby przeżywać te wspólne nasze spotkania i refleksje. I główna refleksja jest taka, że Polonia chicagowska, w ogóle Polonia światowa, ale w Chicago w szczególności, żyje życiem polskim. I wydaje się, że te zmagania, które cały naród dzisiaj przeżywa tu w ojczyźnie, no wy również musicie przeżyć i doświadczać tam. I no rzeczywiście ta przewaga medialna, no skoro tutaj w kraju jest tak duża po stronie tych środowisk lewicowo-liberalnych, no to w tych gazetach polonijnych, jak pan opisuje, jest podobnie. Możemy sobie tylko wyobrazić, bo ja w tym swoim wykładzie to mocno podkreśliłem, co by było, jaka jeszcze większa by była dysproporcja i jak bylibyśmy w tym wszystkim bezbronni, gdyby nie było Radia Maryja, telewizji Trwam, naszego dziennika, gdyby nie było tej przestrzeni, gdzie środowiska narodowo-katolickie mogą się spotkać, skomunikować, podjąć pogłębioną refleksję, a czasem nawet zorganizować ku temu, ażeby bronić to, co zwiemy dziedzictwem kulturowym polskim i katolickim. Taka jest rzeczywistość. I było i w programie PiSu, ale też w programie prezydenta Dudy i myślę, że to jest już realizowane, większe włączanie w obieg życia narodowego emigracji w Polonii. I jeszcze raz mówię, że Chicago ma naprawdę szczególną rolę w tym zakresie, choćby ze względu na to, że tam jest ta Polonia bardzo zorganizowana.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
A witam wszystkich w Radiu Maryja.
Dziękujemy.
Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. Moje imię Anna, ja dzwonię z Wrocławia. Słuchałam, oczywiście dzisiaj miałam szansę słuchać pana Kaczyńskiego, ale chciałam się podzielić krótko, żeby nie zajmować czasu innym. Miałam okazję, szczęście, zorganizowaliśmy się tu z Wrocławia Solidarność i inni. I byłam 19 we wtorek w Strasburgu. Najpierw byliśmy na zewnątrz, manifestowaliśmy, tam było nas 100 osób, a później nasi posłowie wprowadzili nas, byliśmy na salach, słuchaliśmy wszystkich całych obrad. Także jesteśmy dumni i niech oni opowiadają bzdur tych wielu posłów, którzy się wypowiadali za Polską i dali za przykład. Ja miałam tą szansę i to szczęście, nie tylko ja, kilka z nas osób. Na zewnątrz, jak byliśmy od godziny 11 do 4, byli reporterzy. Ja osobiście rozmawiałam z takim młodym reporterem z Holandii. Później był przedstawiciel chyba z Bawarii, z niemieckich tych eurodeputowanych posłów. Gratulowali nam i powiedzieli, że się zgadzają z Polską, że jesteście odważni i jesteśmy dumni z naszej pani Kopacz i przepraszam pani Szydło, no powiem, przepraszam bardzo, nie, to ja nie chcę złego coś powiedzieć. Po prostu jesteśmy dumni i to, co robi ten KOD, ja to mówię Komitet Obrony, ale Dochodów. Także nie możemy się poddać i mamy wspaniałą młodzież, no i byliśmy, po prostu byłam szczęśliwa, że tam mogłam być i słyszeć i cieszę się, że jestem Polką. A Czesi, i Słowacy, i Węgrzy, wszyscy są za nami, a czego się obawiają ta właśnie Berlin i ta Unia, że organizują się nasze państwa, tym my tutaj wschód. A poza tym jest, bardzo się cieszę, że nareszcie są rozmowy gospodarcze czy inne z Rosją, bo proszę sobie zadać pytanie. Ja znam historię, byłam 30 lat w Kanadzie, znam, co są iluminacje i te inne rzeczy. Komu zależy na tym, żeby nas skłócić z Rosją? Jeżeli oni budują Nord Stream i tak dalej, my nie potrzebujemy Unii, która po prostu tylko dla siebie i jakaś solidarność. Także walczmy o to. Ja będę walczyć, ja już jestem emerytką, ale dzieci, nasze wnuki i inne nie możemy na to pozwolić. Także chciałam pozdrowić, podziękować, że państwo jesteście. Popieram Radio Maryja, telewizję. Będę. Życzę wam zdrowia, błogosławieństwa. No i oczywiście trzymamy kciuki i modlimy się za nasz rząd. Z Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
No tak, rzeczywiście to, że państwo byliście, ale to, jak się odbywała ta debata w Parlamencie Europejskim, ja już o tym mówiłem, padły pewne ważne słowa z ust pani premier, mianowicie to, że nie tym się Unia powinna wówczas zajmować, czy teraz zajmować. Proszę pamiętać, że jesteśmy u progu, zwłaszcza, że wiosna idzie, jakiegoś spotęgowanego, gigantycznego problemu, jeśli bierzemy pod uwagę nie tylko problem uchodźców, ale no, pojawiających się już coraz częściej zamachów terrorystycznych. Ja jednak bym nazwał swoistym terrorem te ataki na kobiety, bo to nie musi tylko polegać na tym, że jakaś bomba wybuchnie. I skala problemów na niewyobrażalną skalę, bo proszę pamiętać, że mamy do czynienia z jakimś specyficznym działaniem pewnych fundamentalistycznych grup. One, jeśli chcą dojść do władzy w obszarze świata tego islamu, i tak tam jest rozumiana demokracja, to poprzez kumulację siły, przemocy, poprzez zamachy terrorystyczne, poprzez prawda, wojnę domową i tak dalej. Jeśli ktoś zarządza strachem i jest silny, ten ma prawo do władzy na danym terytorium. Niestety, kiedy te grupy pojawiają się w przestrzeni europejskiej, w podobny sposób myślą, jak ewentualnie przejąć sterowność tego, co się w Europie dzieje. Więc trudno zrozumieć tę Europę, nawet same Niemcy, że problemy rosną do rangi niewyobrażalnej, a oni w ogóle tego nie reflektują, nie podejmują tej problematyki. W związku z czym problem jest z Europą, problem jest z Unią, ze względu na to, że poprzez ideologię zatraca ona już racjonalną ocenę rzeczywistości. Natomiast jeśli ktoś wraca do tych korzeni albo dopomina się racjonalności, ten jest uważany jako gwałciciel czy też niszczyciel demokracji.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z Warszawy.
Prosimy, Pani Mario.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ja chciałam tylko powiedzieć coś takiego. Dzisiaj było dużo takich marszy z tymi kodami. Kod. I powiem wam, że wczoraj, stojąc na przystanku, zauważyłam panią, która miała na kapturze naklejoną naklejkę kod. Nie wiedziałam, jak się zachować, ale mówię, słuchajcie, podaj, nie wiem, czy ta pani chciała tą nalepkę, czy nie. Z tyłu na kapturze. I ona tego nie widziała. Podeszłam do niej, pytam się, proszę pani, bardzo panią przepraszam, czy pani przykleiła sobie naklejkę na kapturze kod? Jaką naklejkę? Gdzie? Ja nic nie przyklejam, proszę pani. Naklejka jest kod. Nie będę pani tłumaczyła, co to jest. Czy mam to odkleić? Ona mówi, pani Mary, proszę bardzo, pani to odklei, bo ja nic nie przyklejałam. Dlatego bardzo zdenerwowana. Próbowałam to odkleić, ale było to tak przyklejone mocno, że nie mogłam. Mówię do niej, proszę pani, to jest tak przyklejone, że ja to mi się przerwało. Nie mogę, bo jest już do autobus 162. Ja wsiadam. Ta kobieta, widziałam, że ten kaptur zdjęła z głowy, próbowała tak jakoś, bo mówię, to jest na środku. I do tego ludzie są zdolni i ludzie nieświadomi. I mówię, jakby mnie ktoś zwrócił uwagę, że mam coś przyklejone, byłam wdzięczna, bo nie wiadomo, co komu gdzieś okleją. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Jakaś pani opowieść pewną. snuj, opowiedziała nam. No, trudno mi się odnosić do tego konkretnego przypadku. Ja bym chciał tylko wrócić, jeśli mam chwilę jeszcze głos, do tego, o czym rozmawialiśmy na konferencji, do tych działań manipulacyjnych, żebyście Państwo, czytając tę rzeczywistość współczesną, też starali się zapoznać z tą historią różnorakich manipulacji. Jak mówiłem na przykład w tym swoim wystąpieniu o kwestii pedofilii, prawda, która była podniesiona przez hitlerowców w 1937 roku, kiedy papież Pius XI potępił narodowy socjalizm. Mocno zaatakowano w ten sposób. Pewne sposoby rozgrywania kwestii kościoła, rozgrywania też kwestii politycznych są w historii i żeby to demaskować, trzeba do tego sięgać. Więc tak wracając tylko na chwilę do tego, że rozmawialiśmy o manipulacjach, chciałem o tym przypomnieć.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Antoni z Bawarii.
Proszę bardzo.
Wyłączam radio.
Bardzo, bardzo dziękujemy.
Halo?
Jest pan na antenie?
Witam serdecznie z gości, szczególnie ojca prowadzącego i pana profesora. Chciałem się podzielić takimi moimi spostrzeżeniami tutaj z terenu południowej Bawarii. Mianowicie opór społeczeństwa niemieckiego przeciw temu, co się dzieje, jest tak duży, że pani Angela już niestety straciła wszelkie poparcie i naród się zbroi wręcz. W każdym znaczeniu tego słowa, jak można sobie pomyśleć. To jest raz. Dwa. Jeśli chodzi o konferencję, jest wspaniała. Pozdrawiam wszystkich prelegentów. Słuchałem również debaty w Unii i rzeczywiście szczególnie kolega z Czechosłowacji, stary dinozaur z Czech, który przykleił sobie jestem Polakiem, to wszystko o czym świadczy. Moi kochani, uważam jedno, że należy nie pozwolić się stłamsić. To jest raz, dwa. Należy nie oddawać władzy. Nie należy zrobić tego, co uważam to za wielki błąd, przepraszam, że tak powiem, w roku 2007 stało się, że praktycznie dzięki praworządności, jaką cechuje się pan prezes, oddaliśmy władzę po prostu. Oddaliśmy władzę. Władzę zdobywa się i wszelkimi środkami należy ją utrzymać, szczególnie jeżeli to jest dobra władza. A to jest dobra władza. I to należy zrobić. Należy organizować środki narodowe, środki masowego przekazu, jak to się kiedyś nazywało. I dziękuję szczególnie Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Pozdrawiam wszystkich, życzę wszystkiego dobrego i do przodu, aleluja i do przodu, jak mawia nasz ksiądz, doktor, dyrektor Tadeusz. Wszystkiego Dziękuję. Dobrego życzę wszystkim.
Bóg zapłać.
I wszystkiego dobrego jeszcze w nowym roku 2016.
Dziękujemy panu. Panie Antoni.
Dziękuję bardzo. No rzeczywiście pytanie jest, jak Niemcy zareagują. Ja się jednego boję, bo nieracjonalna polityka w tym zakresie, w zakresie podejścia do problemu islamskiego, nie tylko imigrantów, ale generalnie tego problemu, obawiam się, żeby nie doprowadziła w Niemczech czy w innych krajach zachodnich do stworzenia jakiegoś rodzaju szowinizmu, bo pamiętajmy o tym, że przy odrzuceniu tradycji chrześcijańskiej, a jednak tam to nastąpiło dosyć głęboko, nie ma takich hamulców w kulturze, bardzo silnych hamulców, które powstrzymałyby ludzi w sytuacji zagrożenia od działań jakichś tam radykalnych. Tego też należy się wystrzegać. Natomiast no nie sposób naprawdę racjonalnie wytłumaczyć tego, co się w Europie teraz dzieje, jak ona jest prowadzona, jak jest prowadzona Unia. Ona jest oczywiście zdefiniowana poprzez między innymi siłę niemiecką czy francuską. Jeśli kilka miesięcy już we Francji jest stan wyjątkowy, to nie jest to sytuacja normalna. mimo tego, że te media, które rzekomo są tak demokratyczne i wolne, ciągle uspokajają i mówią, nic się nie stało, to jednak, tak jak pan słusznie podnosi, coś się dzieje, skoro ludzie zaczynają się zbroić, w sensie nawet dosłownym, czyli...
Służby specjalne we Francji, pan profesor wspomniał, no ostrzegają, że te zamachy z listopada, czy wcześniej jeszcze spod tego tygodnika Charlie Hebdo, to były tylko takie próby. Teraz podobno terroryści znacznie planują to na większą skalę, są jeszcze może lepiej przygotowani, więc nie wiadomo, co tak naprawdę znaczy,
może
się stać.
Bo oni nie rozumieją, czy się nie rozumie tego tej podstawowej rzeczy. Nie ma czegoś takiego w tamtych cywilizacjach i kulturach, jak demokracja w stylu zachodnim. Jeszcze raz mówię, demokracja wypromowała ostatecznie, czy te rewolucje islamskie, państwo islamskie jako takie. Te rewolucje arabskie wytworzyły pewną przestrzeń wojen domowych i ta przemoc się tam potęgowała. Jeśli oni się tu pojawiają, zwłaszcza z tych inspiracji fundamentalistycznych, to tak myślą, że dojdą do władzy. Bo władza to jest prawo, to szariatu zdefiniowane właśnie fundamentalistycznie. I tą metodą próbują jak gdyby to zaprowadzić. Terror, czyli strach. Strach rządzi pewnym porządkiem społecznym. Tak to widzą. Odpowiedzią na terror powinna być bardzo zdecydowana postawa odpowiednich służb i zblokowanie tego w sposób bardzo, powiedzmy, zdecydowany i mocny przy użyciu wszelkich możliwych sił. Tymczasem milczenie, polityczna poprawność, jak na przykład te ataki na kobiety, co one mówią? One mówią, że mamy do czynienia ze słabością całego świata Zachodu, który nawet intelektualnie nie jest w stanie odpowiedzieć, który nawet medialnie nie reaguje. Już nie mówię w sensie jakichś bardzo zdecydowanych działań służb porządkowych.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Jarosław Bejkerowa. Ale jeszcze w Toruniu, po konferencji.
Panie Jarosławie, może pan trochę lepsze miejsce by znalazł, bo tak trochę echo... Dosyć duże, nie wiem, czy pan może to zrobić?
Teraz lepiej?
Troszeczkę lepiej, tak.
Więc serdecznie pozdrawiam. Jarosław Wejherowa. Serdecznie pozdrawiam ojca Grzegorza, bardzo cierpliwego. I pana profesora. Osobiście byłem na tej konferencji, słuchałem, jestem pod wrażeniem. Przeżywam jeszcze to w tej chwili z kolegą. Specjalnie zostaliśmy na nocleg w Toruniu. Jeszcze to wszystko omówić, przetrawić. Tyle, taki ładunek informacji, jakie tam otrzymaliśmy, tego się nie da tak po prostu obok tego przejść, tak bezrefleksyjnie. A teraz tak mniej więcej bym chciał zapodać temat panu profesorowi, którego nie udało mi się w pytaniu właśnie na konferencji. Manipulacja, która była w każdym, w zasadzie dotychczas w każdym rządzie, to jest niejako swego rodzaju paliwo dla każdego rządu. I pytanie moje jest takie, jakie pan profesor miałby uwagi czy wskazówki dla obecnego rządu, który by się nie posługiwał tą manipulacją właśnie, czy taką manipulacją? Przede wszystkim, żeby posługiwał się prawdą, bo tylko prawda, a potem sprawiedliwość i prawo jeszcze przede wszystkim są właściwe dla budowania dobra i piękna naszej ojczyzny. To byłoby w tym temacie mniej więcej. Jeśli chodzi o inne sprawy, jeśli chodzi o debatę, też słuchaliśmy z kolegami, analizowaliśmy. Po prostu tam byli Polacy. Tam Polska dała głos. Jak jeden z kolegów powiedział, tam Polska dała głos. Pan europoseł Mach jeszcze nazajutrz z tą kartką przyklejoną do marynarki, jestem Polakiem, chodził właśnie w Parlamencie Europejskim. I nie tylko on to wyraził, jeszcze wielu innych. Czyli nie jesteśmy odosobnieni. A jeśli chodzi o te debaty, tak, o te spory, to może należałoby, nie wiem, być może na uczelni u ojca Tadeusza Rydzyka taką konferencję na temat prawdy. Może byśmy najpierw z tą Unią się spotkali, porozmawiali na temat prawdy. Co to jest prawda? Bo każdy ma inny ogląd rzeczywistości, prawda? Bo to jest prosta definicja, ale może byśmy nawet najpierw ustalili z tymi naszymi, że tak powiem, oponentami warunki prawdy. I z czego, z jakiego pułapu startujemy? O czym będziemy rozmawiać? Przede wszystkim inna sprawa. Polska w Europie, Europa dla Polski. My jesteśmy bardzo bogatym krajem. My nie jesteśmy biednym krajem. My byliśmy dotychczas cały czas okradani. My mamy potężne zasoby energii geotermalnej, która może się stać kołem zamachowym dla każdej gminy w Polsce. Nasze hasło: w każdej gminie otwory geotermalne. Musimy się uniezależnić od źródeł energii, a mamy ich pod dostatkiem. A te przysłowiowe łupki pozostawmy dla innych łupków. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego, panie
Dziękujemy.
Profesorze. I dla ojca, i wszystkim Polakom słuchającym tej audycji.
Bóg zapłaci z Panem Bogiem.
Pozwolę odpowiedzieć na Pana główne pytanie. Co zrobić, co powinien zrobić ten rząd, ażeby nie popaść w pułapkę manipulacji, bo każdemu przecież to grozi. W moim przekonaniu powinien po prostu wypełnić obietnice wyborcze, bo największą manipulacją byłoby to, że pewne rzeczy zostały ogłoszone, pewne rzeczy zostały powiedziane, a później na przykład ze względu na różne uwarunkowania czy naciski stwierdzono by: porzucamy ten program, porzucamy to wszystko, no bo prawda, tak to wygląda, takie napięcia są. No i to byłaby rzeczywiście wielka manipulacja, bo to, co jest istotą, że tak powiem, relacji rządzących i rządzonych, to jest jednak pewna przestrzeń prawdy. Jeśli coś obiecujemy, staramy się to wykonać. Wydaje mi się, że w tych fundamentalnych kwestiach, które ten rząd obiecywał, od sprawy 500 zł na dziecko poprzez likwidację obowiązku dla sześciolatków, to wszystko idzie w tym właśnie kierunku no, realizacji tych obietnic, tylko problem jest taki, żeby z tego nie zrezygnować. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę napięcia, pamiętajmy o tym, że jest coś, co jest przedmiotem walki wewnątrz nas, każdego z nas osobna i nas jako wspólnoty narodowej. Otóż rozstrzyga się w tej chwili, w tych wszystkich zmaganiach, to kim będziemy. Czy wstaniemy z kolan tylko zapatrzeni na to, czy nam ktoś da trochę pieniędzy z funduszy unijnych, czy nam nie da? Tylko czy jesteśmy w stanie stanąć z kolan, stanąć też na gruncie tej tradycji ponad 1000 lat, tej dumnej tradycji narodu polskiego i zacząć jak gdyby funkcjonować niezależnie nie tylko jako rząd, ale niezależnie również jako naród. Te rzeczy się rozstrzygają w każdym z nas. Czy jesteśmy w stanie w ten sposób się zachować? I myślę, że jest na to olbrzymia szansa.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jest Pan na antenie, można wyciszyć swoje radio i proszę o słowo. Pana imię?
Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora.
Dziękujemy.
Chciałem powiedzieć, że jestem przekonany, że te wszystkie obietnice wyborcze, które PiS przedstawiał w kampanii wyborczej, zrealizuje, ponieważ to są uczciwi ludzie i to czujnym trzeba być zawsze, trzeba jakby pilnować tego. Natomiast chciałem troszkę coś innego powiedzieć, optymistycznego, ponieważ usłyszałem w wiadomościach w radiu publicznym, że nie będzie żadnej rezolucji. Według informacji dziennikarzy, którzy dotarli do tego, nie będzie żadnej rezolucji w Parlamencie Europejskim po tej debacie, ponieważ Partia Ludowa i koalicjanci wycofali się z tego, uznali, że przegrali to, że poprzez tę debatę wzmocnili tak zwanych eurosceptyków, ja nazywam ich na razie eurorealistami, a nie eurosceptykami, i przestraszyli się, ponieważ zorientowali się, że uruchomili kamień domina, że Polska będzie znowu jakimś takim punktem zapalnym, w tym sensie, że zmieni Unię Europejską. Przejdzie nowa fala, że tak powiem, polityczna i wycofali się z tego, uznali, że zostali wprowadzeni w błąd przez polskich parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej i uznali, że zaczęli racjonalnie myśleć. I sądzę, że ta debata i pani premier Szydło, która wystąpiła na tej debacie i głosy wszystkich popierających europarlamentarzystów spowodują, mam nadzieję, spowodują racjonalne myślenie, że trzeba się zająć poważnymi sprawami, właśnie uchodźcami, właśnie Ukrainą, takimi sprawami, które dzieją się wewnątrz Unii Europejskiej, nie skupiać się na Polsce, ponieważ tylko te partie liberalne też się wycofały z tego, też się przestraszyły. Ten pan Belk, były premier, taki zawzięty, który nie wiem, opanowany jest jakąś wściekłością chyba na Polskę, prawdopodobnie pod naciskiem swoich jakichś tam europarlamentarzystów ze swojej partii, wycofał się również. I mam nadzieję, że wreszcie włączyło się racjonalne myślenie w Unii Europejskiej, bo nie trzeba rezygnować z tego projektu, tylko trzeba doprowadzić do tego, żeby rzeczywiście wartości i rozsądek rządziły w Unii. Pozdrawiam, szczęść Boże.
Pana imię?
Marek, Mazowsza.
Dziękuję, panie Marku.
Ja myślę, że ta debata w Europarlamencie obnażyła wiele słabości samej Unii dzisiaj. Obnażyła jej biurokratyzm, obnażyła wszechwładzę tych wielkich potęg, które próbują sprowadzić do parteru kraje mniejsze, zideologizowanie tego całego systemu, jego nieracjonalność. To zwłaszcza Polacy to zobaczyli, bo nam się wydawało, te, zasadniczo nie było transmisji z obrad Parlamentu Europejskiego czy różnych tego typu instytucji, nam się wydawało, że tam siedzą naprawdę kompetentni ludzie. Okazało się, że emocjonalnie reagują na spokojne wywody premier polskiego rządu i zupełnie zachowują się w sposób karygodny nieraz, jeśli bierzemy pod uwagę szacunek dla państwa, które jest członkiem takiej wspólnoty. W związku z czym my jesteśmy w sytuacji nie tyle kryzysu demokracji w Polsce, co gigantycznego kryzysu w Unii Europejskiej jako instytucji. Proszę zauważyć, kryzys emigrancki jest jednym z takich najbardziej dzisiaj znaczących, ale nie jest rozstrzygnięta kwestia to, co, o czym pan mówił, polityki unijnej w stosunku do Rosji czy do Ukrainy. Ale Wielka Brytania zapowiada referendum w sprawie wyjścia z Unii i jeśli tak dalej te praktyki będą kontynuowane, na przykład w stosunku do Polski, to tam jest na granicy i większość obywateli może się opowiedzieć za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii. Jeśli Wielka Brytania utoruje w sensie proceduralnym ścieżkę wychodzenia z Unii, tą ścieżką utartą mogą pójść inne kraje, na przykład Polska, jeśli byłaby tak traktowana. Więc pojawił się ten strach. Zdefiniowano też poprzez proste badania sondażowe i one były publikowane również na gruncie polskim, że ta ścieżka zdrowia, w cudzysłowie, dla pani premier i rządu polskiego w Parlamencie Europejskim nie tyle stała się dla niej katastrofą wizerunkową, co stała się dla niej wzmocnieniem, ponieważ ludzie, którzy to obserwowali, nagle swoje sympatie skierowali w stosunku do godnie zachowującego się polskiego rządu. I oni to nazywają mianem eurosceptycyzmu, bo to obnażyło ich słabość, w ogóle słabość tego projektu superpaństwa zideologizowanego w imię nowej lewicy i dążącego do jakichś, powiedzmy, absurdalnych decyzji, jeśli bierzemy pod uwagę politykę imigracyjną czy międzynarodową. Dodajmy jeszcze do tego, bo o tym zapomniałem, kryzys finansowy, który Unię trapi. Grecja nie została rozwiązana jako problem finansowy. Jest to co najwyżej lekko przesunięte w czasie lub zaleczone. Tych problemów jest bardzo dużo i zamiast zajmować się tymi problemami, w ogóle reformą tej Unii, bo ona jest zbiurokratyzowana, nieefektywna, kosztowna i nieracjonalna w sposobie funkcjonowania, to naprawdę trzeba zreformować. To zamiast to próbuje się reformować inne kraje. I w tym sensie być może jest ten krok w tył, o którym pan mówił.
Jeżeli słowo jeszcze jakiegoś, panie profesorze, podsumowania, bo wiem, że pan jeszcze będzie po północy, ale pewnie trochę inny temat, gdy program będzie prowadził się z Janusz.
No, proszę państwa, nasze sympodium dzisiejsze dotyczyło manipulacji w różnych przestrzeniach życia, w polityce, w mediach, manipulacji takiej historią, ale również manipulacji dotyczących Kościoła katolickiego, co ja podejmowałem. To są rzeczy, czy manipulacji tak zwanej wojnie polsko-polskiej. To są rzeczy, które absolutnie niszczą nasze życie wspólnotowe. Bo pamiętajmy o tym, że jeśli chcemy być narodem, nie tylko w polityce, ale w kulturze, w szeroko rozumianym życiu społecznym, to musimy mieć do siebie zaufanie. Natomiast jeśli jesteśmy poddawani manipulacjom, zwłaszcza medialnym, to rwą się te więzy wspólnotowe i to jest rzecz bardzo szkodliwa. W związku z czym ten cały wysiłek, który jest podejmowany w Radio Maryja, w telewizji Trwam, w ogóle w tym naszym środowisku i w ogóle w całym narodzie, ten wysiłek powinien iść na odkłamywanie tego, co zostało zmanipulowane, a zarazem powinien iść w kierunku demaskowania tych mechanizmów manipulacji, ponieważ tylko wtedy ta manipulacja przestaje być silna. To kłamstwo, ta destrukcja przestaje być silne. W związku z czym dziękuję Państwu za dyskusję, dziękuję tym Państwu, którzy przybyli na naszą konferencję, którzy też uczestniczą w audycji tej właśnie. I życzę Państwu wszystkiego najlepszego z Bogiem.
Bardzo dziękuję, z Panem Bogiem. Tak jak wspominałem, pan profesor Mieczysław Ryba, który był gościem Rozmów Niedokończonych, będzie również z nami po północy. Ten wykład, który pan profesor wygłosił i temat naszych rozmów, działania manipulatorskie wobec Kościoła w Polsce. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za telefony. Za chwilę wspólna modlitwa na zakończenie dnia.
Łańcuchy głów ciężkich dni i nagle płynąć i myśleć, że śród tylko śni. Dłoń wśród obłoków marzeń z tą nadzieją, że po tobie przyjdą inni i rozgrzeszą cię. Żyj tą nadzieją, co mieli Kolumb albo Bar. Żyj tą radością, dla której czerwień dziewa łat. Żyj z tym uśmiechem, którym Mona Lisa ma. Oddechem, który maratończyk zna. Żyj poprzez mgły zwątpienia, przecież mimo to wieszcz ostrzu pióro swoje, by przekreślić zło. I chociaż wiele przy tym łez w sobie skrył, pisał, bo wiedział dobrze, że ty będziesz żył. Żył tą nadzieją, co mieli Kolumb albo Bach. Żył tą radością, dla której czerpień dziewa łap. Żył z tym uśmiechem, którym Mona Lisa ma. Żył tym oddechem, którym maratończyk zna. Żyj, aby tym, co żyli, spłacić pewien dług. Tym, co przed laty brali w sztywne ręce pół. Dla swoich dzieci uszykowali świat. Przez tyle długich i niewdzięcznych lat. Żyli tą nadzieją, co mieli Kolumb albo Bach. Żyli tą radością, dla której czerwień ziewa łach. Żyli z tym uśmiechem, który Mona Lisa ma. Żyli tym oddechem, który maratończyk zna. Żyj, chociaż miłość twoja trafia w ślepy mur. Śni, choć nad wodą krążą czarne stada kur. Błądź po stronicach książek, to ich czerni biel. Wskażą ci jeszcze nie jeden piękny cel. Aby zrywać łańcuchy głuch ciężkich dni i nagle płynąć myślę, że się tylko śni. Błądź wśród obłoków marzeń z tą nadzieją, że po tobie przyjdą inni i rozgrzeszą cię. Żyj tą nadzieją, co mieli Kolumb albo Bach. Żyj tą radością, dla której czerpień dziewa łak. Żyj z tym uśmiechem, którym Mona Lisa ma.